Witam Państwa serdecznie na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Środowiska. Bardzo proszę o wyciszenie telefonów. Zaczynamy posiedzenie. Państwo radni, otrzymaliście projekt porządku obrad czasami przy drugim z grudnia?
Drugi.
Kto jest za przyjęcie porządku obrad? Dziękuję. Ja tylko chciałem zapytać, ta woda mineralna to jest służbowa, tak?
Tak.
To jakieś zmiany w Urzędzie Miasta nastąpiły? Okej. No właśnie, ale jest uchwała antyplastikowa, jest wszystko w plastiku. I butelka plastikowa, i kurczyk plastikowa. W ogóle trend dobry, że jest woda mineralna na Policji, ale że to... Okej. Omówienie zagrożeń związanych z występowaniem na terenie Krakowa, terenów osobistwowych. Pani dyrektor, bardzo proszę.
Jest problem z uruchomieniem prezentacji, ale
może... Nawet w tytule, bo mamy problemy omawiać.
Proszę?
Nawet w tytule, bo mamy problemy omawiać.
Ale może tę sytuację zacznę bez zaskoka. Rysy przedstawia się Krystyna Siłek, Wydział Kształtowania Środowiska. Jestem geologiem powiatowym. Chciałam Państwu przedstawić tematykę dotyczącą osłonięcia na terenie miasta.
Proszę, ale proszę wrócić.
Prezydent miasta od 2004 roku prowadzi rejestr zawierający informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenach, na których występują te ruchy. W oparciu o artykuł 110 działu ustawy prawo ochrony środowiska. Dane zawarte w rejestrze są na bieżąco aktualizowane, dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. W latach 2017 do 2018 w ramach projektu systemu ochrony przeciwosobistwowej, w skrócie SOPO, taki termin jest używany, przeprowadzono weryfikację terenów osobistych, terenów zagrożonych występowaniem ruchów masowych. Ta weryfikacja została sporządzona na zlecenie ministra środowiska ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I powstało opracowanie wynikowe składające się z 28 arkuszy podkreślających obszar miasta Krakowa. Mapy są sporządzone w skali 1 do 10 miesięcy na podkładzie topograficznym. Opracowanie składa się jeszcze z tekstu objaśniającego i kart rejestracyjnych wszystkich osobistych na terenie miasta Krakowa i terenów zagrożonych również. Tutaj nie będę uruchamiać prezentacji, chyba że...
To rozumiem, że za pendrive, tak?
Przekazano do miasta 26 lutego tego roku w oparciu o tą mapę prowadzimy rejestr osób. Opracowanie tekstowe, o którym mówiłam, wygląda w ten sposób. To jest w sumie bardzo cenne, kierowane do organów administracji publicznej. Tu jest przekazana w tym opracowaniu, w tym objaśnieniu informacja taka, ile osób weryfikowano w ostatnim czasie, informacja w jaki sposób weryfikowane są osobiska i zalecenia dla planowania przestrzennego. Już teraz nie zawierają wytycznych do wyłączania zabudowy, ale taka sugestia tutaj jest podana. Znaczy wytyczne do wyłączenia osobiska zabudowy są podane, niemniej jest informacja, że każda gmina podejmuje decyzję samodzielnie. Autorami opracowania są pracownicy Instytutu Geologicznego. W Instytucie Geologicznym powstał teraz program geozagrożenia, jest nowy skład osobowy. Mapa osobisk została przyjęta przez całą komisję powołaną przez ministra środowiska. W opracowaniu, ja opracuję o informacje wynikające z tego opracowania, jest geneza powstania osobisk. Takie cztery główne przyczyny uaktywnienia, jako cztery przyczyny wskazano infiltrację wód, czynniki antropogeniczne, czyli podcięcia stoków, wykonywanie nasypów niekontrolowanych, związki z budową geologiczną, związki z działalnością górniczą. Jeszcze chciałam wspomnieć, opracowanie dotyczy tylko terenu miasta Krakowa. Teraz tak, do tej pory weryfikacja osób prowadzona w latach 2011 do 2017, czyli przed tym programem SOPO. W rejestrze osobisk były 382 osobiska i 56 terenów zagrożonych. Najnowsze opracowanie zweryfikowało tę ilość osobisk z 382 do 370, natomiast terenów zagrożonych z 56 na 129. Różnice są podane w tych objaśnieniach, które prezentowałam. Stąd wynikają różnice z rozpoznania nowych osobisk w czasie prac terenowych, wyznaczenia nowych terenów zagrożonych ruchami masowymi, niepotwierdzenia danego osobiska w terenie lub uznania go za teren zagrożony ruchami masowymi, całkowitego przekształcenia antropogenicznego niektórych osobisk, co utrudnia obserwację, uznania obszarów przekształconych antropogenicznie, czyli tych nadsypanych, za tereny zagrożone ruchami masowymi. Chciałam pokazać mapę, gdzie jest największa koncentracja osobisk na terenie miasta. No to tej mapy nie pokażę, ale tak, średnio południowa część miasta Krakowa, czyli teren dzielnicy 10, obszar Grudnowa, Sobolniowa, Strajska, Sopocie i Baryczy, obszar wzgórza Świętej Bronisławy i na zboczach południowych od strony księcia Józefa i na zboczach północnych od królowej Jadwigi, rejon Zesławisk, to są tereny podwodnicze po eksploatacji iłów metodą odkrywkową, rejon ulicy Pękowickiej, czyli północne obszary Krakowa. Tak jak mówiłam, jest 28 artykułów mapy SOPO. Tutaj tymi szarymi kolorami są zaznaczone osobiska na terenie dzielnicy 10. Jest bardzo duże zagęszczenie, ale ta mapa właściwie niewiele się zmieniła. Weryfikacja teraz w ramach systemu ochrony przeciwosobiskowej polegała na wykonaniu prac przygotowawczych. To jest bardzo ważne, bo Państwo pytacie, dlaczego teraz następuje zmiany w rejestrze. Te prace przygotowawcze to był dokładny przegląd obecnego rejestru osobisk, dokumentacji geologiczno-inżynierskich z lat 2011 do 2018. To były bardzo szczegółowo sporządzone dokumentacje na zlecenie prywatnych inwestorów. Wykonywane były głębokie otwory pełnooceniowe pokazujące zagrożenia. Oraz te prace przygotowawcze to była szczegółowa analiza nowych i starych map topograficznych i geologicznych, archiwalnych zdjęć lotniczych z lat 1965, 1996, i 2003 do 2017. Na tych mapach była, to już jest mój komentarz, bo sama też często sięgam po stare mapy, jest pokazana właśnie różnica w kształtowaniu terenu z czasu, kiedy jeszcze nie było tyle nasypań na zboczach. I analiza wysokorozdzielczego modelu numerycznego terenu, czyli tych zdjęć na lotu. Następnie były prace terenowe, to było szczegółowe wyznaczenie granic osuwów, pewnych i przypuszczalnych, wskazanie najistotniejszych elementów rzeźby wewnątrz osuwiskowej, przydatnych dla oszacowania większości pojazdów i stopnia aktywności osuwisk. I prace kameralne, przeniesienie wykonanych wcześniej obserwacji i pomiarów na mapę. Te objaśnienia zawierają zalecenia dla administracji publicznej. Mapa osobisk i terenów zagrożonych grupami masowymi jest informacja, może stanowić podstawę do prowadzonego przez starostę rejestru terenów zagrożonych osobiskami. Czyli ona stanowi podstawę, a gmina sama podejmuje decyzję, w jaki sposób ją wykorzystuje. Dla dowolnej inwestycji budowlanej, a także prac ziemnych, co chciałam tutaj podkreślić, w granicach osuwisk powinna zostać sporządzona dokumentacja geologiczno-inżynierska. Podstawą jakiejkolwiek inwestycji na osuwiskach powinien być prawidłowo rozpoznany zasięg całego osuwiska wraz z głębnym rozpoznaniem wszystkich powierzchni osuwiska i pomimo dużych możliwości technicznych nadmierne zastosowanie stopy podatnej na opływanie może prowadzić do obniżenia ich stateczności, uruchomienia się osuwisk. Na terenach, gdzie ryzyko powstawania osuwisk jest wysokie, należy wyznaczyć również strefy wokół osuwisk. To są obszary, gdzie ryzyko spraw może okazać się porównywalne do osuwiska. Informacja o tym ryzyku powinna być dostępna dla potencjalnych inwestorów. Podstawową formą ograniczenia ryzyka dla osuwisk, na których już istnieje zabudowa infrastruktura, jest dbałość o sprawne systemy odprowadzania wód opadowych i roztopowych poza granice osuwisk oraz prowadzenie prac modernizacyjnych i ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia skomplikowania warunków gruntowych. Na terenach osuwiskowych sugeruje się budowę kanalizacji i odwodnień, a tam, gdzie one istnieją, systematyczne przeglądy ich szczelności i sprawności. Tak jak powiedziałam, każde osuwisko posiada kartę rejestracyjną osuwiska. To jest karta wydrukowana w wersji papierowej. Ona posiada charakterystykę osuwiska, parametry osuwiska, czyli wysokość karty głównej, od której ewentualnie się odmierza strefę zagrożeń, czyli strefę buforową, wiek, genezę osuwiska, użytkowanie obecne w obrębie osuwiska, mapę i zdjęcia. Tutaj chciałam Państwu pokazać, ale niestety mi się nie uda. To wydrukowałam jedną z kart przy ulicy Landała i na terenie dzielnicy 10. Tutaj jest pokazane takie zbocze. Zbocze jak wiele innych na terenie miasta, ale już zaznacza się wyraźnie taka skarpa zaokrąglona i tutaj są takie paliki, które widać były ustawione w jednej linii, są poprzesuwane i drzewa, wygięte drzewa, to są właśnie to się nazywa, to są haki zboczowe, to jest bardzo charakterystyczne dla osuwisk, informacja, że mamy do czynienia z osuwiskiem. I na końcu kartki w punkcie 17 znajdziemy się zawsze uwagi odnośnie zagospodarowania. No i w tym przypadku tego niewielkiego zbocza przy ulicy Landała, znaczy no, nie wiem czy niewielki, ale zbocza przy ulicy Landała, ten obszar w obecnym planie jest wyłączony z zabudowy. To są tereny zielone na tej zasadzie, ale już można by się zastanawiać, czy dochodząca do tego zbocza i skarby, którą pokazałam, zabudowa, czy nie jest w jakiś sposób zagrożona. Zbocze na pierwszy rzut oka, okiem mieszkańca obserwowanym, to wygląda na niezagrożone.
Tak jak rozumiem, że to jest na tyle. Prosiłbym, żeby nadczasać tę prezentację, dobrze? Żeby można było radnego zesłać, bo ciężko, że tak powiem, że bez tego. Chociaż jest cała dyskusja. Czekam, aż się zgłosi, nie wiem, co robić. Józef Jałucha, bardzo proszę.
Przykładem jest zabudowa ulicy Sanczewskiej, powstało osobistwa aktywne, stwierdzono, że jest aktywne, a w poprzednim opracowaniu było nieaktywne, to jeszcze Jedyński całego środku posuwiska i przyczynę ekonomiczną nie da się ustabilizować tego posuwiska. Także jeszcze raz mówię, powinno się brać pod uwagę to, co powiedziałem, nie? Przy tych nieaktywnych. W ogóle w tej wypowiedzi tutaj na komisji, że właśnie kwestia właśnie wykonania odwiertu i zmiana stanowiska nawet pana profesora Wójcika, jeżeli chodzi o to, o ten jego pomysł. Na początku był za tym, że wszystkie wyłączano, a później stwierdził, że przy tych nieaktywnych powinno się jednak sprawdzać. Przynajmniej z tego, to co ja pamiętam. I do pani tylko pytanie, co po prostu robimy? Czy jest decyzja taka, że wszystkie wyłączamy, przeznaczamy na tereny zielone? No, to jest trochę krzywdzące dla tej grupy.
Jeszcze nie mogę odpowiedzieć.
A nie, przepraszam, jeszcze jedno. Bo pani powiedziała, że się zmniejszyła ilość osób. O 10 czy 12. Pytam, na jakiej podstawie?
Ale czy była teren zagrożony to dwa razy? Ale czy było teren zagrożony z 59 na 120?
Nie, pani przewodnicząca, mnie interesuje fakt taki. Jeżeli się zmniejszyła ilość osobiska, to znaczy, że te osobiska, które uznano wcześniej do osobiska, zostały wykluczone. Teraz jest pytanie, na jakiej podstawie? Dokumentacji, czyli co? Papiery tylko i więcej? Popatrzenie w terenie? Czyli co? Wystarczy drugiej strony na polskiej stronie, jak się popatrzeć i stwierdzić, że tam nie ma osobiska? No, przepraszam bardzo.
Dobrze, to zaczynając od tej hałdy ziemi, o której pan powiedział. Właśnie po to są prowadzone te obserwacje na mapach lotniczych i na ortofotomapie z poprzednich lat, żeby tutaj rozeznać tę sprawę. Najczęściej, tak jak mówiłam, osobiska związane są z wykonywaniem nasypów na wrażliwych zboczach. I teraz ten przykład, o którym pan powiedział, to właśnie jest dodatkowo analizowany na podstawie starych map. To bardzo dobrze widać. I teraz jeżeli chodzi o to, co pan powiedział, że oceny, czy osobisko może być zabudowane, czy nie, dokonuje się tylko w oparciu o odwierty. Ja tego nie mogę potwierdzić. Ocena osobisk i stopnia aktywności obszaru granic osobiska dokonuje się na podstawie obserwacji terenowych, obserwacji morfologii terenu, właśnie tych pęknięć gruntu, to co mówiłam, obserwacja drzew i marszruta wzdłuż, wszerz osobiska, wysięgi wodne, jakie stawy osobiskowe się pokazują i to jest właśnie to jest największa praca, jeżeli chodzi o wyznaczenie osuwisk. Teraz część terenów jest zabudowanych, niedostępnych dla osób kartujących teren i te zabudowane sypy utrudnia ocenę zagrożeń. I teraz po tej jeszcze powtórnej weryfikacji map osuwisk dokonano nowej oceny, prawda? Tereny nadsypane, gdzie trudno było tutaj potwierdzić, jest nie ma osuwiska, zostały na przykład uznane za tereny zagrożone. Czy zmieniono aktywność osuwiska? To wykonywali fachowcy zajmujący się wyłącznie dokonywaniem zagrożeń geologicznych. Specjalnie w tym celu powołał minister właśnie tę nową taką komórkę w Instytucie Geologicznym do oceny zagrożeń. Instytut Geologiczny w ogóle w ustawie prawo geologiczne i górnicze został do tego celu powołany. Także tutaj trudno jest, żebyśmy dyskutowali, zastanawiali się i zmieniali ustalenia. I teraz jeżeli chodzi o, wracając do tematu, wyłączać osobiska czy nie. Nieaktywne wyłączać, nieaktywne nie wyłączać. Każde osobisko jest inne i każde osobisko powinno być przeanalizowane oddzielnie. i pod kątem i spadku z terenu, i zabudowy tego osuwiska, czy już jest zabudowane, czy jeszcze nie. Jeżeli nie jest zabudowane, to najczęściej tam nie ma infrastruktury i nie będzie dostępu do infrastruktury, bo to są strony zbocza o dużych powierzchniach i z racji podziału działek tam nigdy nie będzie kanalizacja opadowa, ani kanalizacja sanitarna. To są takie aspekty, które trzeba analizować w przypadku każdego osuwiska, niezależnie czy jest nieaktywne, czy aktywne. Na aktywnych często mamy już katastrofy budowlane, prawda? Mieliśmy tych katastrof kilka. W 2010 roku doszło do zniszczenia budynku i do dzisiaj mamy w Wydziale Kształtowania Środowiska powołanie zespół do spraw wypłaty odszkodowań na wniosek osób poszkodowanych. I sprawy są w sądzie, dalej nierozstrzygnięte. Osoby, te wnioski są złożone przez osoby, które miały pozwolenie na budowę. Budynki zostały zniszczone i ci ludzie pytają, kto mi wydał pozwolenie na budowę. Sąd, sprawa dopuszczenia osuwisk, niezależnie od rodzaju aktywności, do zabudowy, musi być dokładnie przeanalizowana.
Trzeba rady?
No mam, bo słyszałem coś, to znaczy do końca z panią dyrektorem się nie zgadzam. Zgadzam się z tym, że były katastrofy budowlane, ale to też jest związane z tym, że nie ma w tych terenach, szczególnie mówię o tych osiedlach na południu, no nie ma stuprocentowej kanalizacji.
No to ja opiszę.
Wśród Obrańca ma dwie ulice, a po drugiej to nie ma żadnej kanalizacji, co to nie wiem, tak jest określone, większy 80%, w Kosociach gdzieś też 80%, Uzdrowisko Soszowice, czyli Grudowice i Soszowice, to jest około 40 milionów trzeba wyłożyć, żeby zrobić kanalizację. No i proszę Państwa, nie ma kanalizacji niszczowej, to jest podstawa. W związku z czym woda ciekła z obozia. Z naszych ulic, bo to są nasze ulice, drogi gminne. Opracowane zostały koncepcja utworzenia wód opadowych w Piasku Wielkie, część Sosoci. Teraz miało być zrobione rajstwo. To jest kwestia, w których miejscach można te wody odprowadzić, ale nie ma działania z ramienia miasta. Co dalej? No bo koncepcję możemy opracować, tylko że z tych wód trzeba po prostu tą wodę odprowadzić. A to są wody tak zwanych kamieni, to znaczy są to z okresu trzeciego rzędu, w związku z czym ta woda geologiczna jest niestała na skutek wód, które dostają się w głąb, wsuwają się po prostu zboczą.
Czyli?
Powiem Państwu tak, ja byłem, no nie, w porządku Panie Dyrektorze, ja byłem na posiedzeniu dwa lata temu zespołu wojewody i zadałem pytanie, na ile można dociążyć półrodku na terenie Sobolowic, Kosoci i Kresu? No, zimno się, że dodaje takie pytanie. Jedyne co możemy zrobić, to wprowadzić te wody opadowe i kanalizację, tak żeby po prostu nie nawadniać tych terenów. Działem też i tu jest problem, jeżeli chodzi o architekturę wody. Jeżeli wydaje pozwolenie budowy na zboczu, to powinna być kontrola do końca. Nie na zasadzie tylko pozwolenia, ale sprawdzenia też, czy nie dokonano nasypu. I takie rzeczy się robi. Robią inwestorzy, że wyrównują sobie to domy, czyli dociążają. Oprócz ciężaru budynku jest jeszcze ta wybrana ziemia, nie zbierają humusu, w związku z tym tworzy się warstwa poślizgowa, jeżeli dostanie się woda do humusu, zbocze wówczas formacja na jezie, tak jak zrobiono to na ulicy Szaki Sawiczewskiej, doskonale Pani wie, gdzie tysiące kubików nawieziono i cała zbroja.
Najpierw
dziękuję. Pani Dyrektor, Pani pozwoli, że dokończę. I tam, niedaleko osuwiska, powstała zabudowa jednorodzinna. Ja zastanawiam się, kto wydał pozwolenie. Czyli jednak można. Włożyliśmy pieniądze.
Mogli mieć pozwolenie z powstania osuwisk.
Tak.
W 2010 roku i w 2019 teraz zaczęto budować. Także nie wiem. No ale taka sytuacja jest. I ja mam pytanie. Co z odprowadzeniem wód opadowych? Czy pozostaniemy na koncepcji tylko, czy faktycznie będziemy odprowadzać? Bo to, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, że mamy albo upały, albo leje serca za przeproszeniem, to nam nie ułatwia zadania. Ci ludzie mieszkają,
Czy pani doktor przyczynia się odbyć?
No to tutaj jesteśmy zgodni, że są właśnie takie zagrożenia. Nawet jeżeli by przeznaczyć zbocze pod zabudowę i planować budowę tam infrastruktury, to to też może być niebezpieczne podcinanie zbocza. Ewentualnie infrastruktura prowadzona po upadzie, prawda?
Okej. Proszę Państwa, żeby się zrozumieć. Mnie nie chodzi o zbocza. Są takie zbocza na poziomie 30-30 paru procent. Wiadomo, że tego nie można ruszyć. Ale ja mówię o takich osuwiskach, gdzie na przykład na Pani przykład Kozowica, ulica Kuczyńskiego, jest dolinka i tam jest wyrysowane osuwisko, które jeszcze się przesunął przy weryfikacji. Pani dyrektor jeździ tutaj tam. Wąziutkie ulice, wspaniałe i tak dalej, nie? Dolin Kulowy. No. O takie rzeczy mi chodzi. Ja wiem, że nie można całkowicie zabudować tych terenów. I nie o to mi chodzi, Pani dyrektor. Tylko chodzi mi o to, gdzie jest pewne moje podejrzenie, że może tam nie ma osuwiska, że może da się zabudować to proszę, bo nie ma takiego stopu. I to, co Pani powiedziała, że widać gdzieś tam jest stała, podobanie Pani Przewodniczący, że gdzieś tam stała załamanie i tak dalej. Ale sama Pani powiedziała, że jest tutaj trzech kształtów, czyli procesów urzędowych, nie widać po prostu, czy to osuwisko jest i tak na kupaną że wskutek robót budowlanych nie zauważono, że jest osuwiska, bo nie blokujemy. Takie rzeczy się zdarzają. No i teraz co? Wniosek jest taki, to mieszkańca na niej weźmie, przebuduje następnie, wyrówna i tak dalej, nie będzie osuwiska. No. Trzeba podchodzić uczciwie do tego. Dlatego ja mówię, że nie jestem za tym, żeby budować na osuwiskach, ale jednocześnie, jeżeli mamy osuwisko miasta, to należy ustawić i dać możliwość temu mieszkańcowi.
Samorząd do tego dojście.
No.
Żeby nie być.
Ale to jest samorządem i to wymyślnie.
Tak, ale może odpowiem, to być może.
No właśnie, bo to nie rozwiązuje sytuacji, że osuwisko to, żeby nie pozwalać zabudować, też nie zabraniać, żeby nie aktywne. No to się może aktywować w każdej chwili. Trzy dni popada i sytuacja się zmieni. Nie musimy zmieniać planu miejscowych, bo za dwa tygodnie też popada. No, to taka realna sytuacja jest taka, że jak popada przez kilka dni, to się zmienia drastycznie sytuacja. Szczególnie tam, gdzie są jakieś pagórki.
Proszę Państwa, co ja mogę Wam powiedzieć? Od 2003 roku w ulicy Kurywowicza na 4 stopienie osób miejskich ulicy Gronkowicy i też tam rozjadą się to woda z ulicy i z całej zlewni płynie po działkach prywatnych. Do rowu, której nie ma.
No, to jest inny problem. No,
i zgłaszałem to w poprzedniej kadencji, do tej pory nic nie zrobiono. No, to są więcej razy może. No,
okej, okay, dzisiaj
to się dało. Dziękuję za to, że ktoś mądrał w tym mieście.
Dziękuję. Pani Jadna Kłaska.
Panie dyrektorze, chciałbym zapytać, Pani dyrektor, czy teraz mogą podatki na Pani
zrozumieć,
że
to jest aktywne?
Przepraszam, bo to jest aktywne. Tak, chodzi o Pani Jadna Kłaska, czy to jest pytam dlaczego? Dlatego, że Pani powiedziała, że nadzwyczaj utrudniają ocenę osobiska, a tam od dłuższego czasu te prawne decyzje nałożone. Chciałam zapytać właśnie, czy to jest aktywne, a jeżeli nie, to może tak, zacznijmy od tego, żeby zdać.
Pan dyrektor, zwykła sytuacja jest kilka osób po obrocie tego kamieniołomu, w którym była eksploatacja i już do 30 metrów. I na zboczach tego tej eksploatacji kamieniołomu powstały osuwiska. Osuwiska są aktywne od strony zachodu, południowo-zachodniej, od strony północno-wschodniej są nieaktywne i tam są jakieś tereny zagrożone. I nałożona jest ziemia zgodnie z projektem rekultywacji tego terenu. Teren pogórniczy jest rekultywowany w oparciu o plan ruchu zakładu górniczego, sporządzone są mapy, jest projekt rekultywacji i jest przewidziane tam wypełnienie tej mieski do rzędu, nie pamiętam, nie podam teraz jakiej, nie do samego, nie do powierzchni ziemi, terenu otaczającego. I to wszystko jest robione zgodnie z projektem rekultywacji. Mają tam być wykonane rowy odwodnieniowe, odprowadzające wodę z obwodową do Baranówki. i ma być kształtowany teren zgodny z mapą, która została dołączona do projektu rekultywacji. Można się zapoznać z tym projektem u nas w Wydziale Kształtowania Środowiska. Przeznaczenie docelowe zgodnie z ustawą prawo geologiczne górnicze, jeżeli chodzi o eksploatację kopaliny, musi być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania, jak nie ma planu, to ze studią. Miejscowym planem jest teren przeznaczony na zieleń i w ten sposób jest sporządzony projekt rekultywacji. A że inwestor ma jakieś inne plany, no to tak pewno będzie tutaj zmierzać do zmiany planu. Niemniej obecnie projekt rekultywacji jest dostosowany do ich także na razie projekt rekultywacji jest w ten sposób ustawiony, a inwestor też przychodzi do nas.
Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Czy ktoś z Państwa ostatni?
Panie Przewodniczący, ja mam pytanie, czy ja mam pytanie, zwracamy się po raz kolejny, żebyśmy nie byli w stanie odpowiedzieć na ten dzisiejszy
sprzedaję.
Ale proszę stwierdzenie, inwestycja też jest część.
Sprzedaję to dziecko, to wstawiam na sprzedaż przecież. Pani radna, są wystawione na sprzedaż. Czy to się... Zdanie miejscowe ma zieleń.
A mieszkańcy tam, że wielu raz proszą o pole golfowe, bo jest idealny teren właśnie pod taką inwestycję.
To mieszkańcy są na czyimś terenie pole golfowe, to sprzedaję. Tradycyjnie. Bo to jest, wiesz, prywatne firmy teraz, tak? Proszę Państwa, ktoś jeszcze sprawdzi usługi? Nie widzę. Ktoś odpali? Nie widzę. Dziękuję Pani Dyrektor. Zamykam punkt pierwszy. Wrócimy do punktu drugiego. Zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie podjęcia działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie, druk 423. Ja rozumiem, że Pan Radny Nasiona jest jako referent, tak?
Tak.
No tym bardziej. Czyli też referent. Jest z nami zastępca dyrektora Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Jakbyście tylko mogli Pan Radę mikrofon pożyczyć. To jest Panie Dyrektorze, przypomnę bardzo, rozumiem, że z przyczyn technicznych nie da się prezentacji zrobić. Da się, tak? To zacznijmy od referenta, proszę się przygotować.
Ja to przygotuję w tym czasie jako Państwo.
Bardzo proszę, Panie Radny.
Właścicielem w całości miasta, gdzie jest stworzony projekt dla nowych zawodowości. Z tego względu
Zanim otworzę dyskusję, to jeszcze będzie prezentacja pana dyrektora. Ja rozmawiałem dwa tygodnie temu z nową dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Nie wiem, tej rozmowy jest pan dyrektor listem. Także panie dyrektorze, bardzo proszę.
Może by było lepiej widać, gdybyśmy...
Proszę tylko sobie mikrofon ciężar.
Przygasili światło, to będzie lepszy kontakt.
Jakby pan mógł z mikrofonu korzystać, bo to jest fatalna akustyka.
Dobrze. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie, bo możemy przedstawić Państwu taki obraz naszych działań i mniej więcej pokazać, na czym polega ten problem. W zeszłym roku, koło lipca, dziennikarze radia RFM zgłosili nam taki problem, że tam w rejonie osadników Nowej Huty, żelazonośnych i żużli, no pobrano próby i wykryto duże ilości takich roztworów, które zawierały nadmierną ilość ciężkich metali. W związku z tym myśmy podjęli tutaj kompleksową taką wstępną kontrolę w dwóch etapach od 1 do 31 sierpnia, a następnie od 28 września do 26 listopada, ażeby ocenić po pierwsze oddziaływanie tych osadów na środowisko, po drugie ocenić oddziaływanie tych składowisk na wody podziemne, bo one są otoczone siecią piezometrów zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym i określić, jaki mają wpływ na wody powierzchniowe, bo to też jest uregulowane pozwoleniami. Te wszystkie pozwolenia wydaje Urząd Marszałkowski. Proszę Państwa, tutaj pokazuję, może tak pokażę, żebyście Państwo wiedzieli, o co chodzi, to podejdę do mapy i też pokażę ten obszar, bo tu chodzi o trzy rodzaje składowisk. Ten najwyżej, tutaj te na górze trzy składowiska, to są te odpady żelazonośne. I tutaj transportem hydraulicznym od oczyszczone gazy z tego pieca i z konwertorowni przenoszone są na te składowiska. One działają wymiennie. Te dwa zostały zapełnione poprzednio i z tych dwóch wzięliśmy próby, a tu w środku znajduje się to składowisko czynne, gdzie transportem hydraulicznym z tej rury, właśnie co w tych gazetach jest pokazywana, właśnie są transportowane te osady. Woda nadodpływowa ścieka przez taki system studzienek w tą stronę i tutaj płynie do kanału Wisły, bo tutaj mamy właśnie tą część, która jest jakby częściowo do użytku oddana Huty. Natomiast tutaj poniżej mamy też trzy pola, to są osady żużle, głównie pochodzące z siłowni, to Tamek, który dostarczał energię elektryczną i cieplną, palą węgiel i żużel i popioły były też hydraulicznym systemem wdrażane na te pola. Tu jest to pole drugie, które jest w tej chwili czynne. Tu zarazem jeszcze te dwa działanie takie, bo te osady są używane, przetwarzane na surowce drogowe i stopniowo te obszary będą już no, po prostu rekultywowane, bo zostanie usunięty ten dawny żużel i to są tereny przewidziane w przyszłości pod zalesiami. I jest trzecie jeszcze składowisko tutaj. Tutaj odprowadzane są szlamy zakładowych oczyszczalni i gromadzone są na tym dół składowisk. Wokół tych wszystkich tutaj tych obiektów jest sieć piezometrów. I to są piezometry pozwalają nam zmierzyć wody podziemne. Kiedyś tych piezometrów było 30, ale pozwoleniem wodnoprawnym Urząd Marszałkowski bodajże w 14 roku zostawił 9. Myśmy z wszystkich tych 9 piezometrów pobrali próby. Pokażę następną mapę. No tutaj jest ta część, chcę pokazać, że pobieraliśmy próby tych wód nadosadowych i infiltrujących, które wpływają do wód powierzchniowych z różnej części. Tam dlatego pokazałem większą mapę, bo tam pokazujemy od oczyszczalni zakładowej w Alsterodze jest jeden odpływ. Tam pokazaliśmy, bo jeszcze na tej pierwszej mapie Państwo żeście też widzieli w Pleszowie to składowisko odpadów, które, na którym składowane są żużle z wielkiego pieca, bo to składowisko może cofnę, żebyście Państwo widzieli. Pod uwagę nie było zgłaszane, ale tutaj na tym też jest odprowadzany odciek i tu też stąd pobraliśmy próby. Także w pierwszym etapie analizowaliśmy te wstępne odpływy wód powierzchniowych, no i a wokół tego składowiska, wokół tych składowisk tutaj, o których mowa, analizowaliśmy wody podziemne. Ponadto pobraliśmy próby osady z tego składowiska i z tego, co są żelazonośne. Pobraliśmy dwie próby tych szlamów, które tu się zoczyszczali i z jednego ze składowisk tutaj różni pobraliśmy też próby. No i tutaj mamy jeszcze mapkę szerzej pokazującą. Robiliśmy zgodnie z wytycznymi tutaj rozporządzenia ministra, które określa dla osadów, które mogą być składowane na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. I zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia przeprowadziliśmy tutaj ocenę. No i żadne metale ciężkie tutaj nam nie wyszły. Oczywiście tam są zanieczyszczenia w wodach, później w wodach podziemnych, które są związane z innymi zanieczyszczeniami, na przykład w wodach wyszły nam podwyższone siarczany, chlorki, jony potasu i sodu, no ale takie wychodzą w piezometrach napływowych i odpływowych. Także trudno jest tutaj na tej zasadzie mówić o jakiejś szkodliwości większej, ponieważ metale ciężkie nam w tych próbach wód podziemnych nie wyszły. I pobieraliśmy z wszystkich aktywnych obecnie piezometrów. Nasze laboratorium z Tarnowa sprowadziliśmy zespół, który ma akredytację na pobór prób i wykonanie tych prób. Także dlatego też pierwsze nasze testy wyszły, że tego bezpośredniego zagrożenia nie ma. I teraz tak. Ponieważ były opinie sprzeczne, w zeszłym roku spotkaliśmy się z redaktorami, no bo myśmy z nimi współpracowali, z naukowcami nie mieliśmy kontaktu i poprosiliśmy o to, żeby zrobić takie spotkanie wspólne, bo żeby ich wziąć do zakładu, no to pozwolenie musimy wypertraktować z władzami zakładu. Na teren zakładu nie można wprowadzać osób innych, bo to trzeba uzgodnić i uzyskać zgodę. I taki wstępny rekonesans zrobiliśmy wiosną tego roku, bo tam rzeczywiście w jednym miejscu podczas pobierania tych prób wód nadosadowych wpływających w kierunku Wisły, wrócę do tego jeszcze, nie było cieszy w czasie naszej kontroli. Tutaj w tym rejonie. No więc postanowiliśmy, że w tym roku zrobimy uzupełniające działanie. Poza tym, no Tutaj działa 70 lat. Nie można wiedzieć, co tam w środku może być, więc chcieliśmy, żeby nam wskazano ewentualnie potencjalne źródła zagrożenia i wtedy wspólnie z zakładem to skontrolujemy. Stało się, jak się stało. Ukazał się artykuł, zrobił się duży szum po sprawie, no więc teraz tak, jeśli chodzi o dalsze działania. Zarówno my, jako WIOŚ, jak i pracownicy naukowi, którzy te opinie dla prasy przekazali, są na etapie weryfikacji. Nas weryfikuje minister i główny inspektor, a ich weryfikują rektorzy, dlatego że myśmy nie widzieli, prawdę mówiąc, dokumentacji z tych badań. Ja bym prosił, żeby ci pracownicy naukowi radni nam też przedstawili, bo to jest bardzo istotne, jak się pobiera próby, jak zostały pobrane, czy zgodnie, czy z piezometrów, jak tu się mówi, że są większe stężenia w wodach podziemnych. No, ja mam pewny szacunek dla pracowników naukowych, ale dokumentacja powinna być jakaś badań. Nie można na podstawie jakiejś publikacji prasowej podejmować tutaj szerszych działań. Jeśli chodzi w ogóle o dalszy tryb postępowania, to chciałbym też zwrócić uwagę, że jeżeli się kwestionuje zasady prawne wykonywania badań osadów, no to jest problem i rozporządzenie ministra. Być może pracownicy mają rację, ale z tym trzeba się zwrócić do ministerstwa i rozstrzygnąć, jak mamy to badać. Po drugie, jeżeli się kwestionuje układ piezometrów, trzeba poprosić Urząd Marszałkowski, gdyż Urząd Marszałkowski dawał te wszystkie pozwolenia i wspólnie się trzeba zastanowić, jak to rozsądnie zbadać. Nasze stanowisko i propozycja jest taka, że my dokończymy tą drugą turę badań. Chętnie byśmy prosili też przedstawicieli Rady Miejskiej i będziemy, jeżeli będzie takie życzenie, informować, jak tu Państwo to uczestniczycie i widzicie Wasze uwagi do tego. Także jesteśmy w stanie zaprosić pracowników naukowych, ale muszą się też wykazać właściwym warsztatem pracy. I myśmy też do rektorów się o to zwrócili. Natomiast nie jest możliwe, żeby naszym zdaniem, żeby prezydent miasta robił wewnątrz huty badania, bo tam mają prawo wejścia instytucje kontrolne. My jak najbardziej też jesteśmy otwarci na badania gleb wulków zakładu. To prawda, że nie ma sygnałów alarmujących, bo Instytut Upraw i Gleboznawstwa w Puławach wykonuje co 5 lat badania i tam w okolicy nie stwierdził obecności metali, ale możemy wyrywkowe badania przeprowadzić i ułożyć sobie plan, ale róbmy to na zasadzie, apeluję, tylko poszanowania się wzajemnego, jesteśmy otwarci i te uwagi, które tam zostały, jeżeli ktoś pisze, że badania są niereprezentatywne, wyrywkowe, no to sprawia nas trochę nieładnie w tej sytuacji. My nie mamy tutaj, nie zgłaszaliśmy protestu wobec rezolucji, że proponuje Rada szersze badania, bo jesteśmy otwarci. Natomiast, że nacisk był położony bardziej na kontrolę WIOŚ-u niż badania składowiska, bez wysłuchania naszej opinii. Jesteśmy otwarci, podtrzymuję swoje tutaj stanowisko.
To wszystko, tak? Tak. Dziękuję panie dyrektorze. Bardzo za to, bardzo proszę.
Właśnie na tego powstał zespół roboczy, który się porozumiał. klasycznych urlopów, których wynosi się z jednego kilograma nawet do 115 złotych kilogramów. Liczba ta nie wiąże się z tym, nie będąc specjalistami, ale że ładunek uwolniony z tylko jednego kilograma odpadu może stracić 55 litrów wody, czyniąc ją wodą klasy piątej, czyli złej jakości. Stąd pochodzą relatywnie wysokie zawartości tego składnika w wodach podziemnych, spisanego wokół składowiska. Ładunek łatwo rozpuszczania substancji możliwych do uwolnienia i uwalnianych jest bardzo duży. Zakładając 1% substancji rozpuszczanych w tych 14 milionach tonach odpadów, daje to ładunek 140 tysięcy ton zanieczyszczeń. W związku z tym, ja powiem szczerze, nie jestem specjalistą. I w związku z tym uważam, że właśnie tym bardziej trzeba taką grupę wodną powołać, która te wątpliwości rozwieje. Naukowcy zwracają również uwagę na to, że Państwo korzystali, przeprowadzając bodajże, jeśli chodzi o badania, nie wiem, kodem wymywalności, którą nawet zależą od gospodarki, natomiast naukowcy z Wagieru, sami korzystali metodę rozkładania, która, jak podkreślałem, jest o wiele ładniejsza niż te, które wykonali Państwo. Dla mnie też jest to powiedzieć, że to troszkę jest dopisane, bo mamy bardzo duży konglomerat na terenie miasta, który sobie decyduje, czy i gdzie kogo wpuści na swój teren, żeby zbadać stan drewna, który ma. Ponadto te składowiska jednak znajdują też niektóre, wchodzą poza obszar buty i oddziałują na tereny, na przykład, które, tak jak wspominałem, są w tym momencie terenami przygotowywanymi pod projekty, czyli też władz wojewódzkich. W związku z tym uważam, że jest zasadne, aby tego typu badania na szeroką skalę przeprowadzić, zanim wydamy grube miliony na to, co tam możemy zrobić w przyszłości. Ponadto jeszcze z tego, co wiem, moja mówita przymierza się do tego, że chce dla miasta oddać część terenów po to, żeby można było tam zalesić te tereny i zwiększyć swoją lesistość i Krakowa. No, przyznam szczerze, że bardzo fajny podarunek, natomiast ważne, żeby to było czyste. Nie możemy przyjąć czegoś i spróbować zalesić terenów. Zanieczyszczone i liczyć na to, że jak posadzimy drzewa, to w przyszłości nie będzie tego
bardzo. Panie doktorze?
Więc tak, no, nie wchodzę w szczegóły, bo po pierwsze, myśmy nigdy nie mówili, że te wody, które tam są, są dobre. Mówiliśmy, że są piątej klasy, ale nie ma tam metali ciężkich, bo to był pierwszy temat podstawowy. Oczywiście, że znajdą się niektóre parametry i mogę tam ich więcej wskazać, które no, pokazują na inne zanieczyszczenie. Ale podstawowa rzecz, to znaczy nie ma metali ciężkich, co było na początku. Jeśli chodzi o piezometry, to już jest w ogóle inna sprawa, bo proszę, żeby ci uczeni pokazali, jak pobierali, bo odnoszę wrażenie, że ten pobór tych piezometrów był bardzo wątpliwy co najmniej. Ale to już inna sprawa. Proponuję, żeby badania przeprowadzić, ale badaniami powinny kierować te instytucje do tego, co są upoważnione. I WIOŚ jak najbardziej się do tego, od tego się nie uchyla. Proponujemy drugą turę, bo to są badania problemowe. Tak jak robimy problemowo odory, tak możemy wrześniową hutę na problemowo tutaj do Państwa. I my możemy tym pokierować. Ale niech to będzie na zasadzie rozsądnej współpracy. Pana radnego zapraszam chętnie, z tymi wszystkimi wynikami niech pan od nich weźmie tych naukowców i podyskutujemy sobie osobno, pokażemy nasze wyniki i będziemy widzieli, na czym to polega. Natomiast wskazywanie przed radę z takimi wynikami, jak oni przedstawili, to się może okazać później kłopotliwe, no bo jeżeli przyjdzie Polskie Centrum Akredytacji z pana doktora spyta, jak pobiera z piezometru, a mówi, że ma pozwolenie, no to
my się nie martwmy pana doktora, martwmy się o to, jest tak. Stan środowiska w Hucie i wokół Huty, więc naprawdę nie ma pana doktora, więc tutaj nie spróbujmy w tym momencie przeciwko tej osobie wypowiadać. Jutro się pojawi, zapewne na razie miasta, ale
wie co muszę. Ale panie radny, ale czy nie jest dobrym pomysłem, żeby zrobić spotkanie jakby dwóch stron, zanim rada się...
Spotkanie już się odbywało, nie było. Tylko co wiem, WIOŚ zapraszał pierwotnie pana na badania pana profesora, który przeprowadził. Teraz się z tej propozycji wycofał. Ja przyznam szczerze, że nie czuję się na tyle specjalistą, żeby móc jakkolwiek oceniać sensowność tych badań. W związku z tym uważam, że można powołać taki zespół, to co proponuje uchwałę kierunkowej. Po to właśnie, aby te wszelkie wątpliwości wyjaśnić, wręcz pewno mam nadzieję, że ten zespół takie badania zleci, po to, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości.
No okej. Okay. zespół nie ma żadnego przedłużenia, żeby wykonać takie rzeczy, to zespół powinien być podstawowy. Bo rozumiem, że są instytucje uprawnione.
Jeśli stracimy na zdarności do udziału również władza województwa, myślę, że spokojnie znajdą takie rozwiązanie również w porozumieniu z wieżem, jeśli bardzo chce iść na współpracę, żeby takie badania na szeroką skalę przeprowadzić. Jeśli ja stronnika apeluję też o to, aby uzyskać pomoc publiczną, to myślę, że z poziomu rządowego również można nawrzeć na nich presję, żeby pozwolić i przebadać tereny, na których funkcjonują. Ja naprawdę nie widzę tutaj podstaw do tego, żebyśmy nie zbadali wręcz tego, jaki jest stan środowiska na zewnątrz. Jeśli chcemy się bronić przed tym, być może co tam jest, no to okej, ale ja uważam, że właśnie rozumiemy te możliwości, bo mamy w tym momencie stanowisko naukowców, którzy mówią, że zagrożenie jest bardzo duże, mamy stanowisko wiersów, które mówi o tym, że przy tych metodach, które stosowali, owszem, zagrożenie jest, ale nie przekracza stan alarmowy, że trzeba by było podejmować jakieś działania. Ja jako radny, i to jest moją intencją jako autora tej uchwały, chcę wiedzieć, kto
Tak,
to znaczy ja pozwoliłam sobie na zabranie głosu, bo chciałam panu radnemu pewne rzeczy wyjaśnić. Otóż o tym, gdzie, kto, co może robić, nie decyduje na przykład huta, tylko decydują przepisy ustawy o odpadach, ustawy o inspekcji ochrony środowiska, o prawo ochrony środowiska i tam jasno są sprecyzowane wszystkie kompetencje, co kto może robić i jaki zakres prac kontrolnych może być wykonywany. I teraz uchwała, o której pan mówi, zobowiązująca prezydenta do wykonania wszelkich możliwych, zgodnych z prawem działań, niestety nie może być pozytywnie, czy no, pozytywnie zaopiniowana przez prezydenta z uwagi na to, że prezydent nie ma na terenie huty żadnych kompetencji.
Uchwalają uchwały o terenach nie są zachodzących na terenie huty.
A kto za to zapłaci potem? A kto za to zapłaci, jeśli te środki będą w sposób nieuprawniony wydane?
A kto zapłaci za rekultywację terenu, jeśli huta stacyjnie nie sprawi nas z problemem?
Dlatego uważam, że propozycja pana dyrektora Litwana, żeby powołać może nie zespół, ale spotkać się w grupie instytucji, które mają czy uprawnienia prawne, czy inne naukowe do przeprowadzenia takich badań, jest jak najbardziej wskazane. Może to się odbyć również z udziałem radnych czy pracowników prezydenta tak samo. Natomiast prezydent no, po pierwsze nie ma uprawnień, nie tyle kontroli, ale nawet wydatkowania niezgodnie z prawem środków.
Natomiast inny zespół
tej pracy, żeby ktoś wchodził na ten rynek wyszukać. Też się spróbowaliśmy, że firmy przychodziły na spotkania, rozmawiały z nami, natomiast w pewnych momentach to wy się dowiedziałeś, czyli jest taka sprawa do współpracowania, może wejść tam na zasadzie kontrola. Myślę, że miasto tutaj ma dobrą współpracę, jeżeli chodzi o tego pana dyrektora Rosana, o współpracę. Zacząłbym tak naprawdę trochę z takiego bardziej może uszu miejskiego podejścia, czyli to, co zaproponował pan dyrektor WISPA. Spotkać osoby, które robiły te badania, porozmawiały. Ja powiem tak, byliśmy akurat i pani dyrektor, i pan dyrektor, ja byliśmy na spotkaniu, gdzie mieszkańcy byli i byli na przykład chemicy, którzy kwestionowali formę badań, które robił Uniwersytet Ekonomiczny. Więc rodzaj badań, jak te badania są wykonywane, będzie zależało od tego, kto jest specjalistą w danej dziedzinie. Tak? I oczywiście pewnie się okaże, że wszyscy w jakimś stopniu mają rację. Ale wydaje mi się, że jeżeli zależy na konkretnym, na tym, żeby poznać, co tam się dzieje, i tutaj zgadzam się z tobą, że jest taka sytuacja, my tak naprawdę nie wiemy, co tam wyjść i co tam szuka i co się może jeszcze wydarzyć. Szuka się rozwiązań, żeby to wykryć, ale myślę, że nie ma zasady, że jeszcze medialnie, czy na rynku krakowskim jedna strona będzie układała drugą stronę, tylko trzeba się rozmawiać, szukać wspólnego rozwiązania.
Ja uzupełnię jeszcze to odnośnie badań.
scenariusz jest dostępny? Bo ja nie przypominam sobie, żeby to było dostępne. Scenariusz jest dostępny.
Rejestr jest przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, rejestrem naruszeń historycznych. Natomiast czy jest odroczony? Nie jest, nie jest. Ale no nie wiem, nie stoi na przeszkodzie, żeby rozmawiać o kogoś na materiał podstawy historycznej.
Ale rejestr historyczny publikuje
jakoś... Pytanie było dotyczące tych terenów, które...
Chodziło o uzupełnienie badań, więc WIOŚ tak celowo nie bada gleb, natomiast zdarza się, że w sytuacjach, gdy istnieje taka potrzeba, to włączy się. Między innymi w 2014 roku w rejonie Huty, gdy oddawana była część terenów pod, właśnie pod rekultywację części, to uzupełnił swoimi badaniami, badania główne na prośbę wojewody. I tam w rejonie Huty, gdzie zostały uwolnione obszary i przekazane do dyspozycji gospodarczej. To jeżeli chodzi o badania gleby, że my działamy raczej wtedy, gdy istnieje zagrożenie, stwierdzenie jakiegoś działania nagłego, czy ktoś zanieczyści glebę, czy wyrzuci odpady i tego typu działania. Natomiast to jest główne zadanie stawy.
Z jakiego profesora, bo są pewne granice oddziaływania na zewnątrz w biokombinacie. I teraz w kombinacie tłumaczy, że jeżeli oni mają przekroczenia jakieś tam mniej, no to w zasadzie wszystko się w tym roku bilansuje, więc pytanie jest, jak to naprawdę z tym bilansem całościowym jest. Mówię o tych uprawnieniach właśnie emisji.
Jeśli o to chodzi, to tutaj my to traktujemy jako zgłaszane skargi. Natomiast problemem nie jest sama ilość skarg, to rozwiązanie problemu z emitorami. Tutaj w Hucie głównym takim uciążliwym dla mieszkańców taką instalacją to jest kondensatorownia, gdzie myśmy już półtora roku temu wystąpienie zrobili do kierownictwa zakładu o zmodyfikowanie systemu odpylania. Chodzi o te dysze Venturiego, to jest właśnie to, co Państwo najczęściej widzicie, tlenki żelaza, które tam się wydostają. Zostało to przedłużone, ponieważ 2023 roku, ponieważ są to olbrzymie koszty dla instalacji. Tam może to nie jest aż tak uciążliwe, jeśli chodzi o oddziaływanie na zdrowie, a nieszkodliwe to uciążliwe, bo rzeczywiście ten pył tlenki żelaza się w pobliżu obszarów zamieszkałych przedostaje. Natomiast bardziej szkodliwa była instalacja druga, czyli chodzi nam o kucownię, oszczędność tego systemu, bo tam okresowo, zwłaszcza w roku 2014-2015, jak się rozstrzeliły komory, ten zapasiren, ta stacja, która mierzy zanieczyszczenie powietrza na bulwarowej, wykazywała wzrost stężeń tyłu i węzeł papirenu. W ostatnim okresie to trochę zostało znormalizowane i te wskaźniki nie są takie duże. Niemniej myśmy zwrócili uwagę na to, żeby uszczelniać odwodniacze, które systemy wodne, puszki, które wychwytują gaz koksowniczy. I tam ze względu na nieszczelność też trochę dostaje się do zanieczyszczeń do powietrza. Więc te dwa takie układy są istotne, no i same komory. Także z punktu naszego wielki piec i to otoczenie stwarzają to istotne zagrożenie. Możemy tyle powiedzieć, że z tych badań, które zrobił Jung tutaj w Pleszowie, jest trochę większe przekroczenie benzalpapirenu, ale to trudno jest przypisać samej Hucie, bo głównym źródłem też jest niska emisja do tego. Natomiast to, co mówiłem, dotychczasowym, na tym etapie badań, nie ma powodu, żeby mówić, że obszar tutaj składowisk samych, gdzie są piezometry na wody podziemne, wpływał negatywnie. Chcemy dopomiarować jeszcze te nie do końca sprawdzone tereny dusz kanałowe, jeśli chodzi o wody powierzchniowe, w drugim etapie uzupełniającym tych badań. I badaliśmy też wody, które wpływają ze składowiska Pleszu. Tam nie ma przekroczeń tych najgorszych, to znaczy metali. Natomiast no, sole są i to też można uregulować, bo są skargi z tamtej drugiej strony, którą pokazywałem Państwu, więc to możemy też sprawdzić w ramach dalszych działań i rozmów później z Hutą, starać się to zmienić. Mogę powiedzieć jeszcze jedno, że powinno się poprawić, bo jeśli chodzi o składowisko żużli i osadów tych szlamów żużlowych i popiołów, ponieważ został system ogrzewania tam zmieniony i nie będzie już węgla. Także tutaj już nie będzie nowych i dlatego będzie można zrobić remediację tamtych terenów, ale jak najbardziej jest wskazane, żebyśmy się temu bliżej przyjrzeli, jak będzie to postępowało.
Panie Centrum, jeszcze było pytanie o remediację tych terenów nowych od przyszłości, tak? Zniesionych aportem?
O co?
O remediację terenów nowej budy przyszłości. To jest projekt, który są w spółce miejskiej. To bardzo do Pani Centrum.
Tak. To znaczy, jeśli chodzi o wykaz terenów tych historycznych, gdzie planuje się remediację, to tereny, gdzie ma być w tym momencie zawodowa przyszłości, nie były brane pod uwagę z uwagi na to, że wcześniej tam nie była działalność przemysłowa prowadzona. Bo te tereny, które są w tym historycznym wykazie, to są te, gdzie taka działalność była prowadzona. Kiedyś została zaprzestana tam do roku 2007. W związku z tym, jeśli chodzi o kwestie związane z nową hutą przyszłości, no to tak jak powiedziałam na wstępie, nie było to brane pod uwagę.
No, no, tego co ja się rozumiem, to każdy inwestor musi wziąć na przyszłości, jako też inwestor potencjalny. Powinien mieć wiedzę, jak należy przywrócić teren do używalności, czyli dostosować do warunków środowiskowych, czasem wyczyścić to po prostu do zera.
Jeśli są podstawy, prawda? Najpierw trzeba zrobić badanie.
A jeżeli my o tym nie wiemy, to znaczy, że nie ma co czekamy. Czekamy na to okazję. No bo oznacza to, że po prostu ten teren w zasadzie jest nam złożony do obecnych badań i remediacji, one są nie tanie. I muszą być zgodnie z rozporządzeniem tam na ministra środowiska dość dokładnie przeprowadzone i nie są tanie.
Ale chciałbym zwrócić na tak uwagę w 2015 roku, żebyśmy wrócili do tych wyników, do Pan Wojewoda.
Ale są nieaktualne.
Proszę?
One są nieaktualne, bo sprawa się zmieniła.
No tak, ale nie wyszło. Spodziewaliśmy się tam rzeczywiście dużej ilości metali. I okazało się, że wcale tak, jeśli chodzi o metale, jak na tereny przemysłowe oczywiście.
No ale badania trzeba wykręcić teraz w
okay. Czy coś jeszcze Pani radny? Tak, ja mam przerwę w czasie. To czwarty punkt?
Tak. Ja mam jeszcze pytanie dotyczące przylasku Kuszyńskiego. Mam takie informacje, że tam mieszkańcy mieli kamienie z nasypów kolejowych, które są skażone oczywiście. Były wysypowane na nabrzeże. No i oczywiście badały się też takie stare odpady kolejowe, które też są nasączone. Być okaże szkodliwymi. Mam pytanie, czy wziąć się na takie zgłoszenia, czy reagował na nie, czy Państwo coś wiedzą na ten temat, bo o to oznacza, z tego co pamiętam, uchwała niedawno Rady Miasta Krakowa wykluczyła przylasek Łusiecki jako grudnisko, nie wiem, czy ten powód wykluczenia, na razie przylasek Łusiecki w tym sezonie jest wyłączony jako grudnisko.
Wiem, że...
Pytanie jeszcze na skutek skażenia wynikające z tego odpadu. Po kolei.
To ja tylko może na temat kąpieliska powiem. Przylasek Łusiecki nie jest w tym roku kąpieliskiem z uwagi na to, że żaden operator nie zgłosi tego kąpieliska. Bo to tak działa, że zarządzający terenem zgłaszają kąpielisko,
to. I ponieważ zostały złożone pierwotnie dwa, w tym momencie są trzy, bo ten szubek został wycofany z uwagi na inwestycje, ale przydatek nie był zgłaszany, więc to może nie z tego powodu, tylko z innego, organizacyjnego bardziej.
Wiem, że do wniosku doszedł problem właśnie identyfikacji tego typu zanieczyszczeń, tylko nie jestem w tej chwili przygotowany, żeby powiedzieć, z którego to miejsca. Wiem, że jest przez inspektorów analizowany. Mogę się dowiedzieć i...
Chciałem informację, że to jest ten, żeby
się
zostało
zorganizowane. To się spaliło. Ciężko będzie.
Nie, wiem, że gdzieś to próby analizowane. Nie wiem, czy to w tej chwili.
No nie, tylko po roku to tych podkładów już nie ma. Czy po prostu już wraca. A podkłady to nie są w procesie. Znaczy ten kamień. Pan mnie zawiało.
Szanowni Państwo, nie wiem, do kogo skierować pytanie, ale no, spróbuję je zadać. W latach 1997-98 istniał pogląd taki, że żółte lotniczy jest szkodliwy, jeżeli chodzi o wykorzystanie budowy dróg. Później nagle interpretacja się zmieniła i składowiska zniknęły, wyjechały z lotni, wybudowano obwodnicę A4 południową. Ja mam teraz pytanie do pana i pani dyrektor. Co z tym? Czy faktycznie są nieszkodliwe, czy po prostu...
Tylko panie radny, to troszeczkę wychodzi poza temat dyskusji, który jest uchwała.
Nie. Panie przewodniczący, chciałem się dowiedzieć, czy on po prostu wygląda z tego, że nasiona zarazu z naukowcami twierdzą, że obwodnicy jest szkodliwe. W związku z czym wynieśliśmy ileś milionów metrów sześciennych pod budowę dróg. I pytanie jest, czy ten żużel oddziałuje na środowisko, czy nie? No, chciałbym się dowiedzieć.
Zdaje się, że to się wyglądało.
Czy nie też naukowcy mówią, że nie szkodliwe? Czy to się zmieniło, czy faktycznie ten materiał
jest? Tak, panie dyrektorze, tak bardziej poza tematem dyskusji.
Ja mogę tyle powiedzieć, że my nie wydajemy pozwolenia, bo to wydaje Urząd Marszałkowski. Natomiast ministerstwa, które o tym decydują, w oparciu o opracowanie prac naukowców, zespołów naukowych. Natomiast my sprawdzamy przez testowanie to, co tutaj mówimy. Według tej zasady, że robi się ekstrakt wodny, bo zazwyczaj to ma kontakt z wodą i jest rozporządzenie, które określa, jakie substancje w jakim stężeniu mają tam być prawo. I uznaje się, że skoro się nie rozpuszczają, bo to już jest test później po wydaniu tej decyzji. Na początku się robi opinię, zbiera się opracowania naukowe co do składu, co do typu odpadów, bo to według kodów się postępuje. Tak bardzo na skrócie mówię, żeby to rozstrzygnąć. Ja nie twierdzę, że to jest dobre, natomiast żeby to poruszyć, to trzeba zacząć od Urzędu Marszałkowskiego i przez ministerstwa i przez badania naukowe, ale naprawdę dobrze przygotowane. To nie może być tak, że ktoś sobie poszedł w nocy, coś pobrał z któregoś piezometru, nie wiadomo z którego, czy jakiś dróg.
Pan radny Maślany, bardzo proszę. Łukasz Maślany.
Przyznam szczerze, że ta sytuacja troszkę przypomina mi się właśnie w kwestii, o której powiedział przewodniczący Jerzy Rusz. Mianowicie dolnych nóg. Przecież tam mieliśmy dokładnie taką sytuację. To powiedział, kształtowany się sen absolutnie nie był bardzo zakończony. Nie znajdował się na
mapie. Ale który zadać, proszę?
Dolnych nóg.
Tytonia.
Tak? Tytonia.
Tak.
Także pamiętam, jak pani pan przyszedł dziennikarza z pytaniem, czy uważają Państwo, że tam jest jakiekolwiek zagrożenie, to z tego co wiem, ten teren w ogóle się nie znalazł na tej mapie zagrożeń, o której wspomniał pan przewodniczący. Natomiast skutek właśnie nacisku głównie presji społecznej zostały wykonane badania, tylko że tu właśnie nie wygląda. No i cóż, się okazało, że pomimo, że tytoniara nie funkcjonuje już ileś lat, to jednak zanieczyszczenia są tak poważne, że ktoś zalecił remediację terenu, która kosztuje bodajże kilkanaście milionów złotych. A mówimy o działce, która ma raptem kilka...
Dwa hektary.
Ile ma? Dwa hektary?
A, no trzy hektary. Tylko panie radny...
Mówimy o terenie Nowej Kuty, która jest nieporównywalnie wyższa. Widzę, że ma mieć opory przy tym, czy my powinniśmy naciskać na kombinat na to, że trzeba ten teren przebadać.
Jest tutaj tylko jedna różnica, że te metale i te zanieczyszczenia znalazł właściciel, powiedział, że już nie jest.
I nie wiadomo, czy nie jest tak, że z jakich względów się szuka czegoś, żeby znaleźć.
To jest pretekst.
Ale od jakby główny, do jakby wiedzy interesu, żeby było, tak? Ja się obawiam, że to może być element walki między właścicielem a tą fundacją, tak?
Tak, ale jakby ja pomijam drugie dno tej sprawy. Natomiast jeśli przy okazji właściciel budynku oczyści teren w Krakowie, to możemy efektywnie uboczny walki pomiędzy...
Nie lepszy, lecz gorszy, tak.
Jest dokładnie lepszy niż powierzchnia.
Tym bardziej tego, co byłby sobie zabudowany. Proszę bardzo.
Ja tylko chciałam panu wyjaśnić, dlaczego zdecydujemy się na wykaźnik historyczny zanieczyszczeń. Z uwagi na to, że charakter produkcji, który tam był prowadzony, były to magazyny, nie wskazywał na to, że mogą być tereny skażone. Była zlecana i wykonywana przez właścicieli ekspertyza, która wykazała zawartości zanieczyszczeń, ale nie wpływających negatywnie na zdrowie osób tam przebywających, ale tak czy tak decyzja o remediacji została wydana przez EZOŚ, ta remediacja będzie tam przeprowadzona. Natomiast jeszcze ekspertyzy, które tam były wykonywane, udowodniły, że pokazały, że te zanieczyszczenia są warstwie gleby o charakterze agroopowietnicznym, czyli nie na rodzimym gruncie, na którym pierwotnie zakłady stały, tylko na terenie gruntu, który został przez wiele, wiele lat nawożony. Nie wiadomo skąd.
Dokładnie tak samo, że tak naprawdę teren, o którym mówimy, to jest całe prawie wyłożone odpady, buty, które wpływają na środowisko naturalne. W związku z tym ja apeluję właśnie o to, żeby komisja zdała.
Teraz się wracamy do projektu uchwały. Czy nie lepiej zacząć tego spotkania?
Uważam, że zespół roboczy w pełni doskonale ten funkcję prezydent. Myślę, że znajdzie taką formułę, aby doprowadzić sprawę do końca. Dlatego ja będę wnosił, żeby ta uchwała normalnie była procedowana w ramach najbliższej sesji, tak jak ustalono.
Później ktoś mi
się? Ja jeszcze mam uwagę taką, że skala tego tematu jest duża. Kosztowne to są 90, więc to nie będzie tak, że coś będzie wykonane. Tak naprawdę zostawimy prezydentowi wolną rękę, jeżeli nie zablokujemy temat. Więc należałoby się może zastanowić nad hierarchią tematów, które powinny być podjęte. Bo tego się po prostu wszystkiego w zapisanej strony nie da wykonać. Bo koszty są naprawdę bardzo duże i w związku z tym trzeba się najpierw zdecydować, czyli w jakim kierunku stosownym trzeba pójść, żeby ta uchwała miała sens. No bo tak to będzie tylko PR. No, odfajkowane i prezydent powie, że się nie da, ale coś tam i w zasadzie się to rozwija. Więc ja bym proponował jednak faktycznie, żeby to decyzyjnie określić hierarchię wykonywania działań, które miały kontrolować tę całą sytuację.
Znaczy ja myślę, że jeżeli uchwała już można, panie radny, ja myślę, że jeżeli uchwała przejdzie, to prezydent wystąpi do zakładu, czy on widzi możliwość puszczenia takiej komisji, otrzyma odpowiedź, że ustawa przewiduje, czy rozporządzenie przewiduje takie i takie podmioty, w związku z tym potencjalne zgody zawierają się w rozporządzeniu, czyli nie wydać zgody. I to
ale będziemy mieć zastanawiałem, że tutaj nie wyraża zgody na to, żeby wpuścić tam...
Ale oni będą mieli podstawy prawne do tego.
Będą, ale nie muszą z tej podstawy korzystać, prawda?
Dobrze, czy ja rozumiem, że pan radny jakby tutaj ma swoje stanowisko, czy państwo chcecie jeszcze coś dodać?
Nie.
Czy ktoś jeszcze coś powie? Nie widzę. Powiedziała, że podaje pod opiniowanie uchwałę w sprawie podjęcia działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Kucie, druk 423. Kto z państwa radnych jest za opinią jedną? 3 głosy za, bez przeciw. Kto się wstrzymał? Przy 6 głosach wstrzymujących opinia jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani za opinię. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu dla obszaru Kobierzyńska. Ja przypomnę, że chyba 3 tygodnie temu już rozpoczęli opiniowanie tego projektu. Przypomnę tylko, że wtedy w dniu pierwszego spotkania zespołu była propozycja opinii pozytywnej z uwagami dotyczącymi. Ja ją czytam, to jest 3, 4, 5, 6 uwag. Dla obszaru Ustrzy powinna się wprowadzić przeznaczenie i parametry, jak w planie miejscowym w Kobierzynie Zalesie lub Budżej na Morze, bo to był cel typowy. Drogę KDW 15 zmienia się na KDW operada tak jak dotychczas. MW 15, a od strony północnej wprowadza się obszar szerokościami zawodowym maksymalnie 16 metrów. Na wiosnę zastanowi się pałacu, że SW15 wprowadza się obszar do ochrony i zachowania, w którym się można przed szafą z wykluczeniem zabudowy inkubatorowej lokalizacji z parkiem do pojazdów. W obszarach centrum szerokość elewacji należy wykreślić, wyznaczanie szerokości elewacji może wykreślić. W obszarze SW20 na działkach z istniejącymi domami rodzinnymi proponuje się wysokość do 13 metrów z możliwością przekształcenia w kierunku zabudowy wielorodzinnej. Linie zabudowy przy powierzchni należy przeanalizować i przekształcić w kierunku tworzenia równej wyżej. W wyniku tego posiedzenia 3 tygodnie temu wpłynęło pismo do komisji, Państwo wszyscy je otrzymaliście. W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się drugi raz, żeby je przeanalizować, więc druga raz są propozycje wprowadzenia jeszcze do kodu 2, 4, 6 punktów. W obszarze SW11 osoby północnej należy prowadzić nieprzekraczaną linię zabudowy w odległości 10 metrów od linii rozgraniczającej z obszarem SW2 jako równoległe ciepło. W obszarze SW12 we fragmentach najbardziej zbliżonych do cieku wodnego prowadzi się nieprzekraczaną linię zabudowy w odległości 10 metrów od linii rozgraniczającej. Droga KD13 powinna zostać przeanalizowana jako obsługa terenu komunikująca potencjalny, ruch do projektowanej punktu ładu. W obszarze SW16 od północnej części wprowadza się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10 metrów od linii kręciącej za obszarem ZBW7. W MW12 należy wyznaczyć maksymalną długość elewacji tak, aby uniknąć nadmiernych emisji budynków. W sąsiedzkiej magistrali ciepłowniczej wprowadzić należy ograniczenia zabudowy. Prosimy, żeby każdy punkt po punkcie dokładnie analizie tak, jak głosy się zrodził. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych? Ktoś z Państwa pani? Przeanalizowaliśmy. Musi pokazać każdy punkt. Pani radna, tak? Bardzo proszę. Proszę pani radna mikrofon. Głos mógłbyśmy pani. Także zapisujemy, włożył pani mikrofon.
No właśnie, ale żaden kabel nie wchodzi tutaj. Tutaj.
Gdzie zapytam, że Łącząca Komisja Przyszkoda Zdrowia Zielonej Republiki Zdenki. Po pojaśnieniu rozpowiedział to, co powiedział na temat kontroli, chciałam Państwa zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Przez teren na tym planie przebiega ulica 8 Połuku Łaku. Bardzo potrzebna ulica, niemniej jednak pod budowę tej ulicy zostało zaplanowane wycięcie 500 drzew i 80 drzewów. Przy czym wytyczne dla wykonawcy Ministerstwa Zdrowia wyżyłej szkody do oprogramowania wskazują, że nasadzenia obecnych przy drzew powinny być lepiej obniżone w trasie 8 Połuku Łaku. Zarządzenie miejskie Małcik do Środro zdecydowało o nasadzeniach zastępczych na terenie wzgórza Czerwcowickiej. Gdy zostały 500 drzew i 80 drzewów. Proszę Państwa, centralne miasto nie traci. Traci dziedzica Dębiki, dziedzica drzew. Tracą przede wszystkim mieszkańcy okolic Powierzyńskich.
Pani przewodnicząca, ja przepraszam. Ja rozumiem, że to jest problem, ale pani mi sobie tego nie rozczytała. A do mnie my tylko wyszczytamy z tego
problemu. Do czego pan się zmierza? Chodzi mi o to, bo gdy ma rekompensatę, pracownik terenu zielonych dla państwa, to będzie maksymalne zachowanie terenu zielonych z nami. To jedyna rekompensata, jaką miasto może im dać, zwiększając maksymalnie powierzchnię zabudowy, promowanie zabudowy w stosunku do tych działek i przyznając Państwu jak największego terenu zielonego. To wszystko, co chciałam prosić. Zostałem uwagę na to, jak bardzo Państwo są stratni na ilość drzew.
Nie, Pani Radna, ja rozumiem, tylko że my Pani nie możemy robić takich grup, które wynikają z środowiskowych i coś dołożyć terenu do tego, że decyzję, którą prezydent, nie wiem, bo to ktoś, tak, wyznaczył przebieg takiej, a nie drogi. Ta droga w planie jest tylko odzwierciedleniem przebiegu z planów istniejących. No jasne, tylko że my nie możemy zapisać pani ministrowi, że nasadzenia mają być w Dębnikach, a nie na wzgórzu. Bo to nie jest jakby ta sprawa. No, my nie rozstrzygamy planem ministrowi tego typu rzeczy. To Państwo musicie wystąpić do zarządu zieleni, żeby on przybliżył maksymalnie te nasadzenia, tak? No bo my chyba nie jesteśmy w stanie zapisać tych coś. Wydaje mi się, że to, co żeśmy przeanalizowali, to w kierunku takim, jak jeszcze Państwo postulowali, tak? Tak mi się wydaje, że to najpierw był też nowe tereny na wyznaczali, które będzie wyłączać w zabudowę, ale no, Na co nie regulujemy dla nas stołu. Czy jeszcze są uwagi jakieś niegłosy? Nie widzę. To w takim razie, kto jest za opinią pozytywną tego projektu? Znaczy do tych uwag, przepraszam. Przepraszam, weszło pan. Proszę się zgłaszać. Bardzo proszę. Proszę Państwa, jak ktoś chce zadać głos, to proszę podnieść rękę do góry, bo wtedy ja widzę. Oddaję. Nie słyszę pana. Projektanci roześlą koncepcję planu do opiniowania uzgodnień do skarg wewnętrznych. Wtedy dostaną wytyczne co do ewentualnych korekt.
Jeszcze druga nasza uwaga, jeżeli mogę.
Proszę, proszę trochę ciszej.
Przebieg drogi KTZ-15. Ona tutaj w części odzwierciedla nasze rozmowy z władzami miasta, z panem prezydentem Budzikiem i z wydziałem miasta Krakowa zarządu dróg. Natomiast w pewnym fragmencie ona odbiega od tej ustaleń. Uważamy, że zbyt daleko wchodzi w teren 15 i 16. Proponujemy utrzymać tylko w tym odcinku drogę publiczną. Natomiast reszta skomunikowania tych ustaleń powinna się odbywać na zasadzie dróg wewnętrznych, którzy inwestorzy przewidzieli w ramach swoich projektów gospodarowania działalności.
Myśmy się nad tą drogą dość długo zastanawiali. Doszliśmy do wniosku, że chcemy, żeby pani jej drogę wybudowali, a żeby ona nie była publiczna. I ze wniosku komisji z tego pierwszego posiedzenia, które czytałem, jest zapis, żeby ta droga przestała mieć charakter drogi publicznej. Także jeżeli państwo sobie uzgodnicie za własną drogą, że ona ma sprzyjny przebieg, my jesteśmy za, tylko żeby to była droga budowana przez państwa, a nie przez gminę. Okej, ale to nie bardzo. Państwo projektanci dostaną ewentualnie wytyczne dotyczące zmiany przebiegu. Natomiast nam chodzi przede wszystkim o formułę, żeby ona nie była drogą gminy. Bo żeby nie była KTZ, tylko była KTB. I państwo już wtedy, jeżeli uregulujecie jej przebieg w parametrach drogi ogólnie dostępnej. Sekundę. Czy jeszcze coś? Bardzo proszę pani sobie. Na której części?
Na tej, której jest zamieszczona budowa, bo jest tak, że jeszcze ma.
Chyba 18 metrów, tak?
Tam, gdzie ta budowa istnieje, to są dwa bloki, które tutaj istnieją w północnej części oraz tutaj, to została wyprofilowana ta budowa, gdzie to oczywiście jaka istnieje. Natomiast tutaj, na tych terenach, gdzie nowa ta budowa dopiero może powstać, czyli tutaj w południowej części mamy wyznaczony teren, to jest
15-17
metrów. Pięć komentarzy.
Tutaj
już mamy miarę,
tak,
które jest istniejące, więc tutaj mamy wysoki blok, więc dyskusja jakaś, to jest wysokość, 20-19,
tak jak istnieje. No i proszę Państwa, zabudowanie pieniądze. Nie będziemy pisać dzisiaj w planie, bo na wypadek by się cokolwiek stało, że nie mają na to robić. Okej, czy ktoś jeszcze? Bardzo proszę. Czy to się nagrywa po tym.
Sprawił chcę też tylko, żeby chodzi tylko o status zrobić. Znaczy, to nie jest taka sytuacja, że droga będzie taka, czy będzie wewnętrzna, czy tam prywatna, czy to będzie ta sama droga, co publiczna, tylko tutaj rozmawiamy o tym, czy ta droga w ogóle będzie, czy oprócz tej drogi będą drogi wewnętrzne, bo nie da się obsłużyć wewnętrznie.
Oczywiście.
Natomiast ta droga jest po prostu niepotrzebna. Tej drogi może po prostu nie być, a cała ta inwestycja, która jest przewidziana w planie, czy inwestycje, które czy więcej zawodowe przewidziana w planie, może być zrealizowana bez tej drogi. Więc ja mam pytanie podstawowe, czy ktoś dokonał jakiekolwiek badanie techniczne, analizy, bo według mojej wiedzy droga zbiorcza, która jest z tego funkcjonalnym, nie powinna mieć tyle bloków, tyle połączeń. To jest po prostu bez sensu technicznie i systemowo. Tak się po prostu nie pracuje. W związku z tym mam pytanie, czy ktoś się nad tym zastanowił? Ja nie będę tutaj, że tak powiem, opowiadał o drugim dniu, bo skądinąd wiem, skąd się ta droga wzięła, jak Państwo wiecie, że ja wiem. Natomiast ja twierdzę, ta droga jest pomnik. Znaczy ona jest tylko dlatego, żeby kogoś rzekomo przymusić do uporządkowania zawodowego, co w ogóle temu nie służy, ponieważ myśmy swoją koncepcją przedstawili, jak zawodowa może być uporządkowana bez tej drogi. Ta droga zawiera część rentu inwestycyjnego, zupełnie bez sensu. Będzie tworzyła asfaltową enklawę, która do niczego tak naprawdę technicznie nie służy. Co więcej, przeszkadza funkcjonowaniu ulicy z tego punktu A. Muszę powiedzieć tak trochę szerzej, że decyzja blisko nie tylko występująca w Krakowie, że z jednej strony czasami w oczywisty sposób dróg brakuje, plany, gdzie są tereny inwestycyjne bez dojazdu, a czasami zjawisko to jest dokładnie odwrotne, że się zagęszcza sieć dróg zupełnie kompletnie bez sensu. I to jest ten przypadek. Ta droga do niczego nie służy, ogranicza tereny inwestycyjne i jest niepotrzebna z punktu widzenia technicznego. A drugie pytanie mam jeszcze w innym temacie, na okolicach teren MW12, czyli w pobliżu. Tam są takie drogi, no, szczególnie mam na myśli KZW6. I chciałem zapytać znowu, czy ktoś się zastanowił, bo według mojej wiedzy szerokość wyznaczona pod tą drogą jest po prostu śmiesznie mała. No,
ale chcemy tak samo skomunikować tą drugą KDD13, jak dobrze widzę.
Gotowe.
I taki jest tylko badał, żeby ona została tak zaproponowana, żeby przeszła na drugą stronę tego ciepłownego, żeby nie było komunikacji przez osiedle domu w drodze.
Chodzi mi o to, że jeżeli się...
Ale panie inżynierze, zaprojektuje pan most, da pan radę.
Nie patrzę, czy się go zawodzą.
Panie inżynierze, da pan radę zaprojektować ten most.
Wszystko da pan.
Dziękuję. A propos tej drogi, proszę. Nie, tam myślę taką uwagę dla bardziej, żeby komunikacja tego terenu M12 była pomocna.
Zabudowa, która ma być zabudową wysoką, więc tutaj intensywność będzie spora. Oparcie całego układu komunikacyjnego tylko o drodze Księgach, który tutaj ma połączyć się z 8 pułku, a zanim 8 pułku zostanie wybudowana, ma być poprowadzony tutaj na ulicy Zbrojaru, na ulicy Zbrojaru, która jest drogą osiedlową niskiej kategorii, może być problematyczne. W związku z tym, projektując tutaj układ komunikacyjny, mieliśmy na celu takie zaprojektowanie drogi, aby ona obsłużyła bez problemu całe osiedle. Dodatkowo plan już przeszedł opiniowanie wewnętrzne i uzyskał w tej kwestii akceptację zarządu dróg miasta Krakowa. Natomiast kwestia obsługi tutaj tych terenów. Drogi KZW, które zostały wyznaczone w terenach zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulicy Skłodniackiej, zostały wskazane tylko i wyłącznie ze względu na to, że są to działki gminne. O tym, żeby je poszerzać i nadawać im status, poszerzać do kategorii drogi dojazdowej, tutaj nie było takiego uzasadnienia. I tak jak pan przewodniczący powiedział, planujemy ten cały obszar, który będzie studium nowo wyznaczonym terenem, obsłużyć księgacza, drogą dojazdową, która dwa te tereny obsłuży, a jednocześnie będzie stanowiła skrzyżowanie z 8 pułku. My dokładnie analizowaliśmy zjazdy wniosków, które były proponowane, zakomponowaliśmy, aby odtworzyć w formie właśnie czteroletniego skrzyżowania.
Czy ten zdrowy podpórne skrzyżowanie wyprowadził ludzi z tego obszaru, który jest przewidziany do zabudowy, tak? A częściowo zabudowany.
Chciałam powiedzieć jedną rzecz. Państwo tutaj chcieliście obsłużyć całe te tereny w oparciu o drogę, która ma, która przebiega między budynkami jednorodzinnymi. Nie ma miejsca 5 metrów i docelowo odprowadzi ruch na ulicę Powierzchnicką, która w tym momencie ma problemy. Prognoza ruchu, która została wykonana przez Wydział Kształtowania, Wydział Gospodarki Komunalnej oraz tutaj sugestie, głosy ze strony mieszkańców wskazują, że właśnie jest główny cel, jeden z głównych celów planu jest to, aby odciążyć Kobierzyńską i ruch sprowadzić w 8 pułku.
Czy coś jeszcze? Nie widzę. W takim razie możemy głosować. Już Państwa radni dużo mówią z tymi uwagami. Uwagami, tak, tak. Ten głos jest poprawny. Pan radny Sobiera nie głosuje, kto za jednogłośnie. Okej. Okay. Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wicek. Proszę, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić projekt planu zarejestrowanego w Wydziale Planowania Przestrzennego Narodowania Wicek. Proszę, to nie jest drugi plan, to jest chyba 50. skala na całym historii. Wystąpienie miało miejsce w maju 2018 roku. Oczywiście w zakresie procedury ograniczoną ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Myśmy Państwu przesłali tenże projekt, bo projekt już ma taką wersję przemyślaną, natomiast chciałam o jedną rzecz prosić. Dość nietypowa sytuacja się zdarzyła w przypadku tego planu miejscowego, bo trzeba powiedzieć, że na obszarze tego planu jest teren, który dysponuje dosyć pokaźny, który dysponuje jeden z i nie dalej jak w zeszłym tygodniu była sytuacja taka, że odbyło się spotkanie w Wydziale Planowania Przestrzennego, a wcześniej było spotkanie u pana prezydenta Jerzego Muzyka, gdzie firma, która dysponuje pokaźną nieruchomością na obszarze, przedstawiła swoje rozwiązania, jak gdyby rozwiązania bardziej szczegółowe, trochę układ komunikacyjny, który my dzisiaj Państwu proponujemy, różni się od tego układu, który zaproponowała ta firma. My nie możemy powiedzieć, czy to jest lepsze rozwiązanie, dlatego że my z tego rozwiązania, które firma przedstawiła w zeszłym tygodniu i zresztą nie konsultowaliśmy jeszcze z zarządem dróg miasta Krakowa, bo po prostu nie mieliśmy czasu. W związku z tym tak samo zostały przedstawione pewne już rozwiązania przestrzenne dotyczące konkretnych obiektów upadkowych. To są dwie alternatywy, zostały pokazane. Jedna z funkcją mieszkaniową i funkcją usługową, bo jak Państwo tutaj zobaczycie, to w bliskości jest cmentarz, który wymusza to, że zabudowa jest wielorodzinna, nie może dochodzić do samych granic cmentarza. W związku z tym to była jedna wersja dotycząca łączenia funkcji mieszkaniowej z usługą i druga wersja tego samego projektanta, gdzie wprowadzamy funkcję tylko usługową. Dlatego też oczywiście my chcemy przedstawić dzisiaj tą propozycję, którą projektanci Wydziału Planowania Przestrzennego opracowali, opracowali przez jakiś czas. Natomiast no, chcemy jak gdyby zwrócić uwagę na to, że zmiany tutaj w tym projekcie mogą mieć miejsce, no bo chcemy się pochylić nad tym, co zaproponował inwestor. Nie mówimy, że to rozwiązanie będzie w 100% zaakceptowane, no ale musimy mieć czas na to, żeby się nad tym pochylić. Więc bardzo proszę, głównym projektantem tego planu jest pani Agata Ogorczowska. Proszę o przedstawienie tego, co wydziale zostało wykonane.
Dzień dobry Państwu. Prezentuję projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
zlokalizowane w samym centrum miasta. Ma niewielką powierzchnię, w jedynie 22 hektary, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego, w okolicy, w obszarze planu bezpośrednio nie przylegają żadne inne plany zagospodarowania, wszystkie są stosunkowo wielkie, w sensie oddalone od niego. Mamy takie cele do zrealizowania, sporządzenia tego planu, wprowadzenie zasad kompozycji przestrzennej dla nowej zabudowy, harmonizowanie z zabudową istniejącą. Tutaj mamy też wartości kulturowe obszaru wskazanego na miejscu światowego dziedzictwa UNESCO, ochronę sylwetry miasta, pomiędzy widokowe. No i jesteśmy w gminie komunikacyjnym pomiędzy torami, pomiędzy cmentarzem, ulicą Mistrzostwosza, ulicą Wrocławicką. Po przystąpieniu do planu złożono w terminie ogłoszonym przez prezydenta 10 wniosków. Dotyczyły o możliwość realizacji zabudowy usługowej na parametrach maksymalnie ze studium bądź nawet wyższych. Były też wnioski o to, żeby ta zabudowa była kontrolowana i dostosowana do istniejących gabarytów, czyli nie za wysoka. I również mieszkańcy wnioskowali o realizację parku kieszonkowego w południowej części.
O wycofanie zgody skarży.
Została wykonana inwentaryzacja, urbanistyczna, analizy wszelkiego rodzaju i wizerza zamontowań. Mamy zróżnicowane co to, często widzicie na zdjęcia. To są tereny jeszcze niezagospodarowane, tereny budowie, tereny już zamieszkałe przez mieszkańców nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i kwartał zabudowy tutaj, dwa kwartały zabudowy historycznej, kamienica, zupełnie inny charakter. Wysokie wartości kulturowe i historyczne tego terenu są mianowicie takie, że mamy zespół tutaj trzech obiektów dawnej twierdzy Kraków, to były zakłady improwizacji dla wojska, była piekarnia, była pracownia konserw oraz trzeci budynek, w tej chwili już użytkowany, odrestaurowany przez Muzeum Armii Krajowej. One historycznie powstawały w takim, najpierw ten powstał, później drugi i później muzeum. Tutaj również są obiekty dawnej twierdzy, będą restaurowane. Miasto ma zamiar zrobić muzeum fotografii w tamtym miejscu. Cały ten obszar wokół dworcu jest ujęty w rejestrze zabytków. Cały jest pod spodem jeszcze pocięty korytarzami, które łączyły obiekty z rampami już nieistniejącymi, z obiektami tutaj na północy też już nieistniejącymi, natomiast te poczynne korytarze jeszcze są. W południowym obszarze mamy drugi obiekt wpisany do rejestru zabytków, to jest kościół Najświętszy Maksymalny. On jest użytkowany przez ojców prawników polskich. No i tu mamy to obiekty trzeba. Na potrzeby planu zostało stworzone plan na opracowanie komisji dietetyczne podstawowe, także mamy pełną świadomość, jaka jest sytuacja przyrodnicza, ale dominuje to przeświadczenie o klimie i wielkich barierach komunikacyjnych, czyli mur cmentarza. Tutaj mamy ulicę Mistrzostwosza, arteria jest dwupoziomowa. Tutaj mamy ulicę Rakowicką razem z linią tramwajową. To wszystko zostało stanowi o tym, że jakby tutaj nie mamy za bardzo do czynienia z stroną i prywatnym. Tak wygląda sytuacja własnościowa. W skrócie widzimy, że na terenach gminnych żółtych są obiekty muzealne obecne w zamówieniu krajowym i przyszłym do fotografii. W obszarze jest jeszcze dosyć istotny obiekt na działce Skarbu Państwa. Jest budowie archiwum
narodowego. Archiwum narodowego.
Projekt planu musi być zgodny, jak Państwo już wiedzą, więc mówię go tak, każdy projekt z ustaleniami studium. Stąd też zawsze dochylamy się nad wszystkimi planszami i patrzymy, jakie uwarunkowania ona odniesie. Tu jest generalnie jedno przeznaczenie, zabudowa usługowa, mieszkaniowa, maksymalne osoby zabudowy, na jaką możemy sobie tutaj pozwolić. To jest 25 metrów. Dominanty w chwili obecnej stanowi wieża kościoła, która ma 5 metrów. Koncepcja przedstawia się następująco. Mamy tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. To są obiekty już zrealizowane, jak Państwo widzą w zdjęciach. Każdy z nich posiada pewne ogrodzenie, nie da się pomiędzy blokami w ogóle spacerować, można tylko wokół własnego dookoła, tak mamy zagospodarowanie. Staraliśmy się podkreślić te elementy zieleni, które istnieją na tym osiedlu, postać szlaku, z tego zależy.
A czy są
strefa ochrony zieleni to są te zielone paseczki nad Brązowem, które ma pozostać zielenią stricte i nie można tam realizować ani zabudowy placówkowej, ani parkingu. W projekcie wyznaczono 5 terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, gdzie można realizować bądź zabudowę mieszkalną, bądź usługową, bądź mieszaną. Tereny MWU1 i MWU2 stanowią kamienice z około 1900 roku przy ulicy Kącowej, przy ulicy Żelaznej. Jak Państwo widzą, kolor niebieski na rysunku planu. To są obiekty ujęte w rejestrze zabytków bądź w gminnej ewidencji zabytków. Jest ich tam sporo, tworzą taki charakterystyczny kwartał zabudowy z jednej strony pełny, a z drugiej MWU2 niepełny, możliwy jeszcze do uzupełnienia. Zabudowa mieszkaniowo-usługowa jest możliwa też w sąsiedztwie kamienic oraz na wschód od budującego się muzeum Archiwum Narodowego. Wyznaczono też 6 terenów zabudowy usługowej. Jest taki klin na lewo od Muzeum Armii Krajowej, to jest teren U1, to jest bezpośrednie sąsiedztwo muzeum. Na Uczy mamy Archiwum Narodowe. Pozostałe tereny Państwo widzą na projekcie. W razie pytań będę odpowiadać. U2 to jest właśnie ten teren z 3 zabytkowymi budynkami zespołu Kosza, dawnych zaopatrzenia, dawnej wiedzy Kraków. Ten jest wyremontowany. Tak wygląda piękny widok z dachu Muzeum Armii Krajowej, widzimy Stare Miasto. Natomiast dwa pozostałe to są pustostany w ruinie czekające na rekwizycję. Tu są działania potencjalnie możliwe, które sobie wyobrażamy z jakimiś przejściami pomiędzy tymi obiektami. Parametry zabudowy na to pozwalają. Tu jest teren z wizualizacją, jest już koncepcja budowy muzeum fotograficzki. Też parametry ustalenia planu były konsultowane z Wydziałem Kultury Dziedzictwa Narodowego, który organizuje ten projekt. Tu mamy zespół klasztor plus kościół. Parametry są dostosowane do pozostałych obiektów i zachowujące wartości konserwatorskie. Będą już przez konserwatora. Mamy bardzo niewiele terenów zielonych, ale mimo wszystko staraliśmy się. To są jakieś skwery i takie klasyki, ale staraliśmy się zastanowić, gdzie da się wykroić ten największy, ten C4. Jest położony na gruntach miejskich i tam właśnie jest we współpracy z dzielnicą pierwszą, Zarząd Zieleni Miejskiej, montana realizacja parku kieszonkowego. Postaraliśmy się poszukać też przestrzeni placu publicznie dostępnego, dającego możliwość protekcji tych obiektów zabytkowych, dającym możliwość budowy z pewnym oddechem przestrzeni, która może podkreślić walory zabytków. I stąd pomysł na plac Kaplica. W chwili obecnej dosyć dużo autokarów parkuje w obrzeże. Jest to bezpośrednie sąsiedztwo dworca, także zarówno autokary, buźki, jak i samochody osobowe będą też tutaj poszukiwały miejsca na parkowanie, nie tylko mieszkańcy. Tych mieszkańców jest dużo, będzie jeszcze więcej. Postaraliśmy się wykroić dwa tereny. K1 jest położony w większości na gruntach Skarbu Państwa i w założeniu chcielibyśmy, żeby obsługiwał wycieczki pierwsze są zajęte do muzeów, tak? Bo jest połączony pomiędzy tymi obiektami muzealnymi i w jakiś sposób mógłby to realizować. Natomiast teren K2 już nie jest tak prosto, bo to jest teren prywatny i no, tu proponujemy możliwość budowy, o ile K1 zupełnie płaskie parkowanie na poziomie, żeby nie zepsuć ekspozycji zabytkowego obiektu, bo tyle K2 widzimy możliwość powstania jakiejś kubatury, tak jak tutaj są różne przykłady o funkcji garażu wielopoziomowego. Jest to taka nasza tutaj propozycja. Dziękuję bardzo.
Ok, dziękuję. Otwieram dyskusję. Michał, bardzo proszę.
Ja chciałem zapytać, o ile się trzeba, a ile jest problematyczne na korytarzu, bo nie wiem, na komisji zarządu zabytkowym, idąc, przechodząc się tymi alejkami, ściany betonowe, zabezpieczanie na tym drogę. I pytanie tutaj po prostu, jak wygląda w tym terenie,
cały ten faktor, że to może być kilka metrów od samochodu w szpitalu. Czy chcemy się zgodzić na to, by postawić wysokie budynki, no ścianę, przy ścianie cmentarza. I się to budynek porywa. I pytanie, jak to wygląda w korelacji izolacyjnej 50 metrów od tej przekraczającej drogowej.
Znaczy to jest to, czego zaczęła pani dyrektor, że droga KDF1 miała być spięta przy cmentarzu, posuwana zabudową.
Tak, właśnie w propozycji tego inwestora jest to, aby ta droga, którą w tej chwili mamy oznaczoną KDR1, żeby ona została przesunięta w stronę północną, to znaczy w bliskości muru cmentarza. I w związku z tym wtedy była sytuacja taka, że ta zabudowa, o której pan radny mówi, siłą faktu odchodzi od cmentarza w stronę południową.
Rozumiem, że taki propozycja, która pojawiła się...
Pojawiła się dosłownie w zeszłym tygodniu.
Znaczy, o tym mówiła pani dyrektor, pojawił się w czwartek duże planowania, jako taki zupełnie świeży, tak?
A to wtedy rozumiem, na jaką odpowiednią osobę próbować w tej stronie? Jaka to była propozycja?
Proszę Państwa, zresztą inwestor przedstawił nam model, ale my to wszystko się stało w czwartek rano, bo myśmy nie mieli czasu analizować jeszcze bardzo dokładnie. Poza tym jest też problem, jak u nas ta droga, która była tak prowadzona, gdzie nastąpi włączenie. My po prostu musimy mieć chwilę czasu, żeby kompleksowo nad tym się zastanowić. Bo to nie tylko jest kwestia tej drogi, jest kwestia też wysokości pewnych budynków, linii zabudowy tutaj w bliskości Muzeum Armii Krajowej. No, jest to zupełnie, no nie zupełnie, ale bardzo istotna zmiana tejże koncepcji.
Ja rozumiem, tylko ja chciałbym po prostu, moje pytanie wynika z tego, że coś takiego wraca. Gdyby teraz tak to wygląda, że taki jeden budynek tam jest i jeszcze jakby postawił na cmentarz, to nie będzie wyglądać w tym po prostu.
Tylko żeby była jasność, bo na części tych budynków stoją, to
mówię,
na
skalki,
bo ma nawet 30 metrów na wejście.
No też to jest na
pewno. To jest sam będę, nawet nie ma o tym, bo to jest artykuł, czyli jakby ograniczenie dostępu do światła.
A czy cmentarz ma ten plus, że jest bardzo dużo zieleni i siłą faktu już na obszarze samego cmentarza na pewno będzie ściana drzew. Zabudowa, pan radny pokazał nam zabudowę wielorodzinną, prawda? A tutaj w każdym z przypadków sąsiedztwo to było zabudowa na budowę.
Jest zadziało chyba.
Ja mam tylko, panie dyrektorze, jedno pytanie. Dlaczego dopuszczamy 150 metrów zabudowę mieszkania?
Nie, mieszkaniowej nie dopuszczamy, tylko usługowej, bo nie możemy, bo wynika to z rozporządzenia ministra i z przepisów i z odległości od cmentarza.
Ale to jest normalne, to uprzedł uczniów.
Tak, no ale
to ale są przepisy. Ale
są przepisy.
Nie, są przepisy ustawy o cmentarzu, gdzie że tak.
Jest tak nazwane, natomiast jest oczywistą rzeczą, że z przepisów szczególnych wynika, że inwestor nie może się zbliżyć w odległości mniejszej niż 50 metrów.
Będą usługi, tak?
Usługi, tak. Usługi, no myślę, że to będą usługi w
roku. No to tak pytanie, przepraszam, że pytam o jego rolę.
To dlaczego nie ma samego rzutu? Bo ja znam naszą mentalność. Jak jest łamane, to robimy to, co jest przełożone do stołu do stawiania.
No nie, ale...
A biorąc pod uwagę, że różne rzeczy dzieją się u nas w naszym państwie, w związku z czym w naszym mieście, przepraszam, w naszym mieście. Nie, dziękuję panie przewodniczący.
Nie, ale to się zgadza, ja wiem, że mi się zgadza.
No dziękuję panie przewodniczący. Nie, no konkretnie, my tutaj nie możemy zostać 3 i koniec. Mamy propozycję. MW przez 4. To nie może być 4.
Czy jest taka opcja?
Bo jeszcze nie wiedzą.
Proszę pani, jaki problem mamy z...
Panie projektant, jeżeli pani pozwoli. Jak ja zaproponowałem na terenie konsorcjum łamany MM przez U, to nie chciałem po prostu z tego miasta wyprowadzić. A teraz stosuje się to
co rada postanowiła.
Nie, panie radny, no, nie da się dać pozwolenia na budowę, na zabudowę, na pobyt stały mieszkaniową bliżej 5 metrów, bo to ustawa jest tak wypuszczona. Zresztą oni tutaj nie mają żadnych szans na sprzedawanie mieszkaniowców. Usługowy tak, mieszkany nie. Zresztą jak prowadzimy, gdybyśmy poszli w tym kierunku, co pani dyrektor mówiła, że ta droga jest przeniesiona, to tam nie wiem, czy zostanie 10-15 metrów, bo ta droga pewnie ma 15 metrów szerokości, tak? ADR.
Tak.
Ile mamy na jego zmęczenie?
Teraz tak.
No to tam zostanie realnie 20 metrów, tak? Czyli pewnie budynek, tak? Jeśli w ogóle się zmieści. Tak? Natomiast ten problem jest taki, że powstało to archiwum na nowo, które jest jeszcze większe, bo ma zaś 30 metrów. Ile to zabuduje się?
16 metrów.
16 metrów ma szerokości
HDR-1.
Czyli od odległość od cmentarza plus 16, tak? 16 metrów, no to pewnie już jest co najmniej 20 metrów odległości, tak?
Natomiast można to wycielić w taki sposób, jak pan radny tutaj mówi, i zaprojektować osobny plan usług, ale to, co jest zaproponowane, zabudowa mieszkaniowa, usługowa i przeznaczona pod, jest wyszczególnione, albo zabudowę mieszkaniową, cały budynek, albo zabudowę usługową, cały budynek, taka opcja wchodzi w grę, albo mieszane. I teraz to mieszane tradycyjnie zazwyczaj mamy parter usługi na piętrze mieszkania. A tu może się dodać jedno, czyli może być jeden budynek, a może być ta funkcja. I tu będą przepisy same, które będą bardzo już ludzie na mieszkanie.
Jeszcze
mam jedno pytanie. Do mikrofonu.
Pani dyrektor, tą działkę, którą tam w zeszłym roku no nie sprzedali. Czy ona w całości jest wykorzystana na teren zielony, czy coś się zmieniło, bo pamiętam, że chyba było 30 alów, a w sumie terenów zielonych mamy zespę tam
44.
Tak, czy ona jest okrojona, czy cała jest przeznaczona pod zieleń, bo no, jestem za tym, żeby jednak była cała zielona, a nie zmniejszać tego.
Nie jest zmniejszona. Ona była najpierw proponowana szersza droga na niej, czyli jakby została okrojona o poszerzoną byłą ulicę poselską i taki projekt był przedłużony na zespole zadaniowym rzeczywiście, dlatego że chcieliśmy miejsce parkingowe jeszcze tam w miarę możliwości umieścić. Ale ponieważ nie da to możliwości konsultowanych z zarządem zieleni miejskiej, z kolei realizacji tego parku kieszonkowego na minimalnych wymiarach i zupełnie upadłby pomysł i możliwość realizacji, to wycofaliśmy się i droga jest węższa wzdłuż muru klasztornego, nie dająca możliwości parkowania, tylko będzie przejazd rowerowy, przejście dla pieszych, ewentualnie jakiś dojazd awaryjny, a i to jest na działce drogowej, notabene byłej ulicy Bosackiej, która została przycięta przez UNESCO, szereg historyczny rzecz biorąc. A cała działka gminna pozostała niedrogowa jest
Czy ja mam pytanie, mówi pani o wysokościach istniejących, a w U5 nie ma 25-metrowych budynków. Tam budynek ma dwie albo trzy kondygnacje. U5. Budynek ma dwie albo trzy kondygnacje, a nie 25 metrów.
No, podobnie jak w innych miejscach mamy możliwość parkingowy, tak?
No jak, tam jest nowy biurowiec. Tam jest nowy biurowiec. Nowy, relatywnie nowy biurowiec.
Plan powstaje na lata do przodu i czy ktoś nie zechce tego sprzedać, kupić, zburzyć, nadbudować, pozostawiamy możliwości inwestycyjne, nie wiem, dla których należałoby ograniczać.
To drugie.
Są zabudowy do czego nie.
A druga rzecz, mi się wydaje takim średnim pomysłem, bo to jest akurat wyjątkowo na górce. Na górce jest ten teren. Wyjątkowo jest na górce.
Ale analizowałam też, bo zastanawiałam się, jak to wygląda, ale kontekst estakady jest jednak dosyć wysoki i 25 metrów to jest blok osiemdzielny. To, co jest...
No, czy nie ma zabudowy mieszkaniowej.
To, co jest po drugiej stronie ulicy, to ma 25 do 28. Idą pozwolenia na budowę i mogą być nawet bliższe.
Z tego co wiem, to tu jest zetka na 40-metrowy budynek. Na MWU6.
Tak, jest.
No.
Tak.
Natomiast druga sprawa, ta kwestia tego obszaru MW1, MW2, bo tam są trzykotygantne kamieniczki stare, tak jak pani mówiła, z XIX wiek. To pytanie jest takie, czy jest sens dawać tam 18 metrów? No bo to będzie w niektórych przypadkach razy 30%.
Najwyższa kamienica w tej chwili ma niecałe 16-16. I dla prowadzenia, dla bezpieczeństwa prowadzenia wszystkich prac remontowych na targu, remontach konstrukcyjnych, wyświetlenie poddasza, wyznają sposób użytkowania, uważam, że wysokość 18.
I wszystkie będą być wyższe, tak?
Można dodać.
No nie, okej, proszę Państwa, to jest małe uliczki, małe kamieniczki. Pytanie, czy to w ogóle jest w stanie usunąć 18 metrów, bo nie jest to dużo.
Są w stanie, jest na przykład takie miejsce, gdzie pomiędzy zabytkową, która w tej chwili ma prawie 17 metrów na rogu kątowej i żelaznej, a fabryką dalej w Tatarii istnieje wręcz taka chałupka z składowym metrem na krycza parterowa. Ona nie jest ani w rejestrze, ani w ewidencji. Można ją wyłączyć, można postawić 18 metrów, to też by nie robić ścian szczytowych bardzo ostrymi
zróżnicowaniami. Mnie się wydaje, że to jest za dużo. Kolejna rzecz to kwestia tego Muzeum Fotografii. Bo pamiętam, pan konserwator zaczął od budowy tej fabryki Armat, że tam budynek miał być odsłonięty. A to, co pani pokazało, to jest w ogóle nie zabudowy, ale całej długości budynku od Rakowickiej. Mówię, że w obszarze U4 konserwator fabryku nakazywał, żeby budynek był przynajmniej w połowie odsłonięty od ulicy, żeby był widoczny. A pani pokazała nie zabudowy na całej szerokości działki.
To znaczy, że to musi być całkiem wizualizacja. Przeszklenie będzie generalnie zaprojektowane pod kątem prostym do głównego budynku, więc nie sądzę, żeby to miało wypadek wytrzymał.
Kolejna rzecz. Ja mam wątpliwość, czy jest sens lokalizować szlak. Po pierwsze, parking KU1 nie jest na poziomie, bo ma 5 metrów, czyli może mieć co najmniej dwie kontynuacje. No bo 2,5 metra. KU1.
Może mieć.
No pani wysokość zawsze jest 5 metrów.
Nie,
na K1 jest 5 metrów, to jest budynek generalnie parterowy, przewidziany.
Natomiast na
K2
jest możliwe, że
wejdzie
taki pół wielkościowy.
No ale maksymalna wysokość zabudowy 5 metrów, czyli dwie kontynuacje parkingowe.
Nie, no jak? Nie mieści się tą kontynuację parkingową. 5 metrów jest potrzebne, żeby zrobić uczciwe szereg publiczne. Na przykład.
Parking ma 2,5 metra. Natomiast...
Zawsze dopuszcza jeszcze nad dachem, ewentualnie kondygnacjami nie osłonięty.
Tak. Natomiast ja mam wątpliwości, czy jest sens budować
wielkie... Tak, są jeszcze też, proszę zwrócić uwagę, linie zabudowy.
Tak, tak.
Widziałem. Tak,
znaczy, większość tego kału wypadnie z planu, jak ta droga się przesunie. No bo to wygląda, że będzie mniej więcej po tym terenie. Natomiast ja chciałem się skupić na tym obszarze KU2, bo ja mam taką wątpliwość, czy jest sens zrobić 20-metrowy siedział wysokość parking wstępujący. Tam jest na górze duży parking nad galerią i nad torami. Czy jest sens zrobić taki wielki parking? Co obsługuje?
Pod drugim to pan się nie uważać.
Nie, tam jest jeszcze pod estakadą może być parking. To pytanie, czy jest sens wpakować 20-metrowy parking, gdzie są dwa inne duże parkingi, a no plus jakby, no, rozumiem,
że jest... są te dwa inne duże parkingi?
No jest nad torami, tak? Duża płyta postojowa i jest pod estakadami. Dzisiaj są busy, ale tam może być też inny parking.
Bo ten właśnie ma funkcję związaną z dworcem,
prawda? Raczej z galerią handlową.
Z galerią handlową, a ten ewentualnie miałby związek...
No, ale 20 metrów to są 4 kontynuacje parkingu. No,
chyba w mieście.
Tak, plus jeszcze możliwość wjazdu.
No tak, ale jest potrzeba miejsc.
Ale ci są ludzie. Ale to zaraz, ale Panek mówi, że dla dużych samochodów i chce jej wyrzucać. No to jak? To jest centrum miasta, no.
No ale
jakoś się musi się dogadać. Tak, ja bym tak powiedział.
No jest to działka prywatna. Jeżeli by trzeba było na zieleń, to by trzeba było robić...
Szkoda, że nie jest Drezdyński, on to zagrywiecie całą prywatną zrobić na zieleń.
Zieleń to wykupu, czy to
No nie, ale wiesz, 4 czy 5 godzinacyjny parking w centrum miasta mają być na obrzeżach, więc tak trochę się słabo.
Na tą działkę jest wyłożona dodatka usług.
To już szybciej parking na ZP3, bo tam fizycznie jest parking istniejący. Na ZP3, no jak to? Na ZP3 fizycznie jest parking.
A na
całą zwaniu parkingu to jest taka, nie wiem, jakiś haszyk. Że ja rozumiem, odwrotnie zrobić, to jeszcze robię.
Nie, tylko zasłonić te obiekty.
No chcieliśmy odsłonić i pięknie wyeksponować zabytki.
A nie parkingi. Taka była
znaczy, ja w ogóle zastanawiam się, czy jest sens, żeby taki wielki parking wybrać.
Na pewno potrzeba parkingowa, bo przecież jest bez sprzeczki.
Ale ona wynika z tego, że...
Że my choćbyśmy dołożyli tą kropkę, to dokładamy ją do oceny.
Ja bym dzisiaj byłem na kucie posłowej nad koronami, nawet 1/3 nie była do nich.
No to było rano, jak ludzie mi pracowali.
Nie, jak zostawili samochód, żeby wyjechać gdzieś. Jak pracują, to mają spakowane siebie. Natomiast ja nie bardzo widzę sensu takiego wielkiego parkingu, bo to będzie parking, który będzie gdzieś tam dobrze tylko. Okej, okay, ja rozumiem, że pani też poprosiła, żeby tego nie opiniować. To ile pani potrzebuje czasu, żeby zrobić
analizę? Myślę, że co najmniej 2 tygodnie, to znaczy przed wakacjami byśmy chcieli jeszcze.
To w lipcu. No bo 2 tygodnie jest sesja i później jest tam 6 lipca zajście. Czy są jeszcze jakieś pytania tego pana? Nie widzę. To przechodzimy do spraw bieżących. A, przepraszam, tak, spraw bieżący jest to, że pędzący problem miasta o to, żebyśmy wydelegowali jedną osobę do zespołu, który ma zająć się tym, co powstanie pod estakadą kolejową przy ulicy Jadowa i Kopernika. Czy ktoś z Państwa jest zainteresowany? Możemy zgłosić radnego Miszalskiego, a potem reprezentanta Komisji Infrastruktury, więc może wyglądać dwie komisje, jakie mają. Chce ktoś z tego zespołu? Zagospodarowanie razem pod estakadami kolejowymi. Ja mam tylko zapytać, czy oni mają coś w kolejnym przeciwko. Lepiej nie pytać? Nie wiem, co jak nie zrobić. Ja odpiszę przewodniczącemu, może komisja nie wycofowała, panie panie. Dziękuję. No, żeby też Olka wycofować, i wtedy będzie miał. Możemy. Czy ja rozumiem, że mogłoby się tak, że ja zapytam Adama, tak? Jako radny z Grzegórza.
Jest komisja.
Jest radny z Grzegórza.
Jest
komisja. Tak, tak. Proszę. Proszę. Tych 50 metrów. No i teraz tak, sytuacja jest taka, czy nie widziałem wyniku tych analiz, natomiast widzieliście w mailu, był punkt dotyczący uchwały krajobrazowej. Oni też żeśmy nad tym się nie pochylali, dlatego że po pierwsze praktycznie nic nas nie brali zainteresowania, a po drugie okazało się, że miasta, który się tym zajmuje, ma urlop. Więc ja wrzuciłem temat, który okazało się, że nic nas nie było urlopami. Ustaliliśmy, że Janek wróci. To będzie takie robocze posiedzenie i oni nam przedstawią wyniki swoich analiz. W ciągu, myślę, że tygodnia z dwóch takie spotkania zrobimy. Tylko ja mam wtedy myślę, jakie jest proponowane terminy, więc na pewno jak wszyscy sami się zapoznali w temacie, to jeszcze datę wyłączę. Czy jakieś inne sprawy bieżące? Nie widzę. Oświadczenia? Nie widzę. Dziękuję za reklamację. Proszę podać kolejny.